Słuchaj, czy nagrodą za to, że dzisiaj pobiegałeś, powinien być cios w ryj? Przyszedł alkoholik, przyszła dziewczyna, która chciała zostać chłopakiem i w końcu stwierdziłem, nie, ani sekundy dłużej. To tak jakby piłkarz płakał, że są faule.
Ojej, to już nie gram w piłkę, bo tam się faulują.
No, trzeba robić tak faule, żeby nie widzieli, jak ty faulujesz i nie dać się kopnąć plecy. No, to jest takie lewackie, zasługujesz. No prawda, ty na nic nie zasługujesz, człowieniu. Jest boleśnie, jest hardkorowo, może mnie to wręcz zabije. Ja na przykład biegam, żeby nie być grubasem z rakiem. Wszystko ma być wspaniałe, że zawsze cudowne, że wszystko się udaje bez wysiłku, że to, że tamto. Nikt tego nie lubi. Skończ narzekać. Ogarnij się, człowieku. ...2024, to już za moment, to już nadchodzi, to już się dzieje, już za rogiem, on czeka, na kogo czeka? No na ciebie czeka, na to, żebyś spełnił bądź spełniła swoje marzenia, w końcu, ponieważ wiemy, że 90% ludzi powtarza swoje marzenia na liście celów i marzeń co roku przez 10 lat co najmniej, co oznacza, że społeczeństwo jest wybitnie nieskuteczne w realizowaniu swoich celów, no bo jeżeli ktoś przez 15 rok marzy, że rzuci palenie albo schudnie, albo zacznie ćwiczyć, albo zacznie się zdrowo odżywiać, rzuci Coca-Colę i tak dalej i to się tak powtarza i czasem jest sukces, ale on jest na miesiąc, no to coś jest nie tak i ja wam dzisiaj powiem, co dokładnie jest nie tak, mało tego, podam wam 18 rzeczy, które mogą być nie tak i oczywiście nie w sensie narzekającym, tylko w sensie rozwiązywawczym, bo będziemy rozwiązywać. Do każdej z tych rzeczy dam wam rozwiązanie. Także powiemy co jak, powiem wam jak się cele wyznacza i czemu one później w praktyce nie wychodzą i dam wam jeszcze parę trików na to, żeby wychodziły, a uważam, że całkiem nieźle mi to idzie, ponieważ wyznaczam cele od chyba 20 lat i jeszcze nie było tak, żebym mniej niż 50% ich zrealizował, a te, które nie realizuję, to prędzej czy później realizuję albo z nich rezygnuję, jeżeli się okaże, że one nie są moje. O czym też będziemy dzisiaj mówić, bo czasem też tak jest. Więc dzisiaj spotykamy się tu po to, żebyś w końcu osiągnął lub osiągnęła swoje cele i żeby ten rok 2024 był twoim rokiem. Tak może być, niezależnie od sytuacji, od czarności D, w jakiej się w tym momencie znajdujesz. To nieważne, bo jak to mówią coache, nieważne skąd przychodzisz, ważne dokąd zmierzasz i tak faktycznie jest, można być Elonem Muskiem, urodzić w jakimś RPA zapydziałem, gdzie człowieka biją, tłuką do nieprzytomności i trafiają do szpitala, a później zostaje najbogatszym człowiekiem na świecie, bo się uprze, bo jest wstrętnie konsekwentny i każdy w związku z tym może, choć nie każdy ma taki sam poziom trudności, no ale to już jest życie. Ja nazywam się Maciek Wieczorek, a ten program to Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Dzisiaj zastanowimy się nad każdą z tych rzeczy, ponieważ prawdopodobnie każdą z nich masz na swojej liście celów. No ale oczywiście na początku winny wam jestem suchara. Jaką golarką można zgasić świeczki? Oczywiście golarką firmy Braun. Dobra, to jedziemy z tym koksem, zastanawiać się będziemy, jak te cele dzisiaj osiągnąć, ale żeby je osiągnąć, trzeba wejść najpierw na instytutlingwistyki.pl i tam kupić jeden z 10 naszych kursów językowych, albo nawet więcej niż jeden, po to, żeby w końcu poznać język obcy. Tam są ludzie, którzy się uczą konsekwentnie, którzy budują fajną społeczność, którzy nagrywają się nam regularnie, że to działa, że robią postępy. Już mamy pierwsze dwa przypadki jednego ślubu, który nastąpił tylko dzięki temu, że nasza przyjaciółka Agata, klientka, nauczyła się języka portugalskiego, no i teraz pobrała się z Brazylijczykiem. No i mamy też już jeden przypadek związku, który w którą stronę pójdzie, to się dowiemy, ale też zapowiada się nieźle. Związek Polaka z Amerykanką, także nawet takie rzeczy można dzięki Instytutowi osiągnąć. Natomiast jeżeli chcesz wprowadzić swoje cele realnie w życie, to potrzebujesz zmienić je na nawyki, o czym zresztą dzisiaj będziemy mówić. Więc książka Nawyki 2.0 to 400 stron ponad wiedzy na ten temat. Jak te nawyki w końcu wprowadzić, żeby było dobrze? I tę książkę oczywiście zdobędziesz w naszym wydawnictwie ekspertia.com.pl. No i oczywiście blog reklamowy zakończy sekretami spółek, sekretyspółek.pl. Tam znajdziesz naszą platformę na temat tego, dlaczego i jak prowadzić spółkę z o.o., po to, żeby płacić 9% dochodówki, a nie więcej, nie wiem, 18, 19, 17, bez sensu i żeby nie płacić ZUS-u. Legalnie oczywiście, bez żadnych dziwnych wałów, tylko normalnie, legalnie, zgodnie z polskim prawem, ponieważ spółki nie są chore, więc nie mogą iść do lekarza, więc czemu miałyby płacić za ubezpieczenie zdrowotne? Także zapraszam również tam. No dobra, Tym samym chciałem powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jestem ja, więc zasponsorowałem już dzisiejszy odcinek i możemy zaczynać. Okazuje się, że w wyznaczaniu celów biorą udział cztery części mózgu różne i to będzie ważne, może nawet nie będziemy ich nazywać konkretnie, ponieważ ta wiedza o wyznaczaniu celów jest wiedzą, na początku ona była wiedzą z zakresu takiego biznesu, tak, że w biznesie ludzie wyznaczali cele, patrzyli co działa, co nie działa i tak dalej, powstały różne akronimy, SMART, takie, jakieś tam inne, ABC. Natomiast potem nauka za tym poszła i się okazuje, że potwierdziła większość tego, co wynaleźli biznesmeni i dodała jeszcze parę ciekawych wniosków. Na przykład jeden z tych ciekawych wniosków, że jest taki, że w wyznaczaniu celów biorą udział cztery różne ośrodki. Jeden to ten, który odpowiada za strach, to jest oczywiście ciało migdałowate, amygdala tak zwana. I to jest ważne. To jest ważne, bo ktoś może się zastanawiać, dobra, wyznaczam cele, co ma do tego ciało migdałowate i strach. Zobaczysz, jak to jest bardzo ważne, ponieważ będziemy mówić o wizualizacji, czy wizualizacja celu tego, że osiągasz i jesteś wspaniały, chudy, zdrowy i bogaty i tak dalej, czy to działa. I sneak peek nie działa. Nie działa. Za to strach działa. Strach działa. Strach, jak zaczniesz się bać tego, żeby być gruby, że miałbyś raka. To wszystko, co brzmi tak źle dla tych wszystkich, którzy są zakochani w sekrecie i my przyciągamy, manifestujemy, ble, 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 gówno, prawda? Wszystko ściema. Życie to są zapasy. Z życiem trzeba powalczyć trochę, poboksować się. Być może po to, żeby wydrzeć te swoje cele z niego. No i tak to po prostu działa. I tak powie ci każdy, kto te cele swoje duże osiągnął. A ci, którzy liczą, że osiągną je romantycznie i tak dalej, no to sobie siedzą i mówią, fajnie by było być pisarzem, pić kawkę na łące i pisać rozdział książki. To są ci, którzy nigdy nie pisali rozdziału książki, więc nie wiedzą, jakie to jest trudne, nieprzyjemne, wstrętne, związane z researchowaniem i tak dalej. Więc amigdala, ośrodek strachu, zawsze bierze udział w wyznaczaniu i realizowaniu celów naszych. I to jest nie przypadek, to wręcz należy wykorzystać na naszą korzyść. Drugi ośrodek to ten związany z akcją lub nieakcją, tak? Czyli z powstrzymywaniem się od akcji, bo jak ktoś chce rzucić palenie, to chce się powstrzymywać od akcji i to też jest jeden z ośrodków naszego mózgu. Trzecia część naszego mózgu, która bierze w tej zabawie udział, to jest planowanie i myślenie. Tak jak mówię, nawet sobie nie notowałem tych nazw, bo one nie mają znaczenia tutaj, więc są takie ośrodki w naszym mózgu i one również w tym muszą wziąć udział. No i oczywiście czwarty ośrodek, ten odpowiedzialny za emocje. Niezależnie od rodzaju celu, czy te wszystkie cztery ośrodki biorą udział niezależnie od tego, czy twoim celem jest schudnąć, rzucić palenie, zostać zyliarderem i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te ośrodki działają zawsze razem, żeby to działało. W związku z czym, co to oznacza? Że dla twojego mózgu nie ma znaczenia rodzaj celu. Go to nie obchodzi. To po prostu masz cel, to mózg wie, odpalamy te ośrodki i tutaj będziemy to realizować. Co też oznacza, że osoba, która jest skuteczna w realizowaniu celu, prawdopodobnie jest też, staje się skuteczna w realizowaniu innego celu i kolejnego. I to jest to, co często ludzie, którym się na razie jeszcze nie wiedzie w życiu, oni z taką goryczą mówią, że jak to jest, że mi się nic nie udaje, tak? Żre niezdrowe rzeczy, nie umiem się powstrzymać, kobieta mnie rzuciła albo facet i tak dalej. Nawet nauka mi słabo idzie, w pracy no nie umiem się jakoś wykazać, a w ogóle to nie lubię tej pracy, a mój znajomy, to jemu wszystko idzie. On ma fajne auto, ma fajną dziewczynę, ma zdrowy jest i tak dalej. Jak to jest? Czy to jest niesprawiedliwość życia? Może, a może rozwiązanie jest prostsze i bardziej pocieszające, bo w twoim zasięgu. Czyli, że skoro te same ośrodki biorą udział w osiąganiu celów i w planowaniu, to znaczy, że jak je dobrze wytresujesz, to wszystkie cele będą ci lepiej szły. Dlatego już lata temu w jakiejś książce o pieniądzach przeczytałem taką rzecz. Larry Winget to był autor tego. I on pisał, zauważ, że człowiek, który ma bałagan w finansach, na 100% ma też bałagan w pokoju i bałagan w diecie. I faktycznie, i dokładnie takim człowiekiem wtedy byłem, więc to jest ciekawe, bo tu się okazuje, że przecież twój cel to nie jest jakaś samotna wyspa gdzieś tam na zewnątrz i tak dalej, tylko to jest twój cel, tak? To ty go osiągniesz lub nie, to ty będziesz podejmować działania, więc to twoja osobowość, to twój twardy lub jeszcze nie charakter będzie decydował, czy ty to zrealizujesz. I dlatego też to jest pocieszające, tak? To jest pocieszające, bo to oznacza, że te osoby, którym dzisiaj nie idzie nic, to krok po kroku, od jednego celu do drugiego, najpierw może mniejszego, potem do większego, zaczną osiągać wszystko. Tak, tak to po prostu działa. Nie mówię, że każdy jeden cel się uda jeden do jeden, bo to jest nierealne, ale osiągać wszystko w sensie to, co sobie zaplanują, to czasem ewoluuje, czasem zazwyczaj nawet coś lepszego. i tak dalej. Nie ma w tym najmniejszego problemu. Ważne, czemu robimy to w ogóle teraz? Bo to jest końcówka roku, początek nowego roku, to jest zawsze dobra energia, taka atmosfera właśnie wyznaczania, że teraz coś nowego, coś się kończy, coś się zaczyna. To jest bardzo ważne. Ważne też, i to już neuronauka potwierdziła, że musimy to robić na papierze. W żadnym notatniku, w żadnym Notion, w żadnym tam innym. To musi być kartka, papier, a już broń Boże w głowie. Bo wyznaczanie celów w głowie to jest absurd. To jest po prostu abstrakcja. To tak jak kupić auto w głowie, no nie? Albo dom. No trochę bez sensu. To trzeba iść, kupić i wziąć fizyczne auto. Także tak samo jest z celami. Kartka, papieru, długopis i jedziemy z koksem i wtedy to robimy. I daj sobie tyle czasu, ile trzeba. To nie jest na czas, to nie są wyścigi, tak? To nie jest sprint. Ja zazwyczaj wyznaczam cele przez pół grudnia. Co najmniej połowę grudnia mi to zajmuje, naprawdę, bo sobie siądę wieczorem przy herbatce i tak dalej i sobie notuję wnioski. Kolejnego dnia połowę z tych wniosków kasuję, bo stwierdzam, nie, dobra, tu był błąd logiczny, ten cel jest sprzeczny z tym i tak dalej, to się tu nie zgadza. A czy to jest naprawdę dla mnie ważne? A nad tym się jeszcze muszę zastanowić, bo w tej dziedzinie nie wiem, co chciałbym zrobić dokładnie i tak dalej. Więc to nie jest tak, że musisz przerwać teraz ten odcinek, usiąść na 3 godziny i zrobić, albo pół godziny, nie daj Boże. Spokojnie, to są twoje cele, to jest ważna rzecz. To jest ważna rzecz, to nie są pierdoły. Więc dlatego warto dać sobie te parę dni. I klucz, żeby mieć dobre emocje przy wyznaczaniu celów, jednocześnie wiedząc, że 90% prawdopodobnie też twoich celów powtarza się od lat w nieskończoność, co nie generuje dobrych emocji, przyznasz, to trzeba zacząć inaczej. Ja zaczynam od rozpiski tego, co mi w tym roku wyszło. I piszę, ile wlezie, tak? Czyli 2023, co zrealizowałem? Już chciałem powiedzieć, udało się zrealizować, ale rzeczy się nie udają. Rzeczy się robi albo się ich nie robi. Więc co zrealizowałem? No i tam piszę. Jakieś, albo nie wiem, jakbyś kupił nowy samochód, to ja bym tam właśnie napisał. Nowy samochód, mieszkanie, ale też mniejsze rzeczy, tak? Nie tylko jakieś grube rzeczy, tylko na przykład, że nie wiem, konsekwentnie płaciłem czynsz miesiąc w miesiąc, jak ktoś mieszka w nie swoim mieszkaniu i płaci czynsz, a miałby w przeszłości problem z tym, tak? Ja na przykład kilkanaście lat temu miałem straszny problem z płaceniem czynszu i kończyło się prawie, że eksmisją, no ale w końcu ostatecznie się jakoś dało to załagodzić, no ale o mało byłbym wtedy eksmitowany. No więc teraz uważam, że każdy rok, w którym mieszkam bez żadnych problemów, to jest super rok. Tak po prostu jest i sobie to zapisuję zawsze wtedy. Więc albo to, że na przykład spłaciłeś trochę długów. I co z tego, że jeszcze ci dużo na przykład zostało? No ale trochę spłaciłeś, no to sobie to wpisz jako nagrodę. Albo to, że spędziłeś ileś czasu ze swoimi dziećmi, albo zrobiłeś coś innego fajnego. Wypisz sobie wszystkie wielkie i niewielkie osiągnięcia tego roku po to, żeby się podładować na start, że jednak jesteś skuteczny. Nawet jeżeli tam nie będzie jeszcze nic wielkiego, tak? No bo chociaż to i tak jest kwestia definicji. No co to jest coś wielkiego? W sensie drogiego? No to może ktoś nie mieć czegoś drogiego, no ale nawet jeżeli ktoś jest nastolatkiem, więc pewnie jeszcze nie kupił sobie drogiego auta i domu, to może był miły dla swojej matki, która mimo tego nie wierzyła w jego cele. On jej mówi, słuchaj mamo, ja będę milionerem i tak dalej, założę firmę. Ona mu mówiła, weź przestań, poszukaj pracy. A on mimo to był zawsze miły, nie prowokował kłótni i tak dalej. Podszedł do tego tak, jak biznesmen do tego podchodzi, tak? Czyli nie atakuje się z innymi biznesmenami o różnicę zdań, tylko żyje dobrze ze wszystkimi i już. I to jest osiągnięcie. To nie jest drogie. To wymaga 0 zł. Ale jest to super. Tak, więc takie sukcesy też warto jak najbardziej pisać, bo to jest bardzo dobry znak na przyszłość również. Przeczytane książki na przykład. Ja w tym roku, w zeszłym miałem 6 i rok wcześniej też miałem 6, więc ten rok kończę, jeszcze nie wiem, ale zanosi się, że do 20 dobiję. Więc to cieszy. To cieszy, bo widzę, że cele zeszłoroczne, żeby czytać więcej i większej ilości języków się zrealizowało w tym roku. Czyli strategie zadziałały, więc ta rozpiska tego, co w tym roku zrobiłeś dobrze, może coś charytatywnego, może wrzuciłeś komuś do skarbonki albo zrealizowałeś jakąś akcję. Mi się udało parę niezłych charytatywnych akcji zorganizować w tym roku, no ale to nie będę mówić, bo nie po to je realizowałem, żeby potem o nich gadać na lewo i prawo. W każdym razie warto, a nawet trzeba te rzeczy pisać. Warto też pamiętać, że cele to są kierunkowskazy, to nie są ostateczne rzeczy, bo niektórzy ludzie boją się wyznaczać celów, bo myślą sobie, a co jak nie osiągnę? Napiszę sobie, że za rok będę zarabiać 10 koła miesięcznie, albo 100, albo milion i tak dalej. Co jak nie osiągnę? Odpowiedź: nic. Tak? Nic. Ja kiedyś miałem na liście celów, nawet nie tylko, ale też na ścianie, Ferrari 458 Italia. Piękny, czerwony, wspaniały samochód i tak dalej. No ale po drodze wydarzyło się parę rzeczy. Na przykład czytałem książki, robiłem biznes, robiłem różne inne rzeczy, które powodowały, że też rosłem mentalnie. No i w którymś momencie stwierdziłem, że to jest bez sensu, tak? To jest bez sensu. Po prostu po co mi to? Co mi to ma dać? To nie mam z tego korzyści. Nie mówię, że nikt z tego by nie miał korzyści. Ja tylko zadałem sobie proste pytanie. Czy jakbym żył na bezludnej wyspie, to też bym chciał to Ferrari? No i odpowiedź była prosta. Oczywiście, że nie. Coś innego pewnie bym chciał. To nie jest tak, że mi się żadne auto nie podoba. Fajne auto jakieś bym chciał na bezludnej wyspie. Oczywiście, że mieć. Jakby były tam drogi. Natomiast czy Ferrari akurat? No nie. Nie. Zdecydowanie nie, więc zdjąłem ze ściany, wypisałem z listy i tyle. I to było jak najbardziej w porządku. Nie czułem się absolutnie jako przegraniec, oferma, że coś celuję, potem zmieniam i tak dalej. No przecież to jest życie. My nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkiego do przodu. Pewne rzeczy trzeba przeżyć, czegoś trzeba doświadczyć, jakieś wnioski trzeba wyciągnąć. Po drodze jest 138 porażek. Nazwa celowa, tutaj liczba celowa, ponieważ jak chcesz zmienić 138 porażek w 138 zwycięstw, to kup naszą książkę 138. Najlepsza pozycja o marketingu w Polsce, tak uważam nieskromnie, bo masz 130 konkretnych 8 konkretnych technik do zastosowania. To znajdziesz na ekspertia.com.pl. No dobra, czyli zmiana celów jest normalną rzeczą, nie ma w tym najmniejszego problemu. I dodatkowo taki mały trik, ja swoje cele piszę zawsze w innym języku. W tym roku robię to tak jak w zeszłym po portugalsku. Dlaczego? No, dlatego, żeby móc Ci przypomnieć o Instytucie Lingwistyki, ale tak naprawdę to dlatego, że badania pokazały już wiele lat temu, że myślenie lub pisanie, a łatwiej pisać niż myśleć, w innym języku powoduje, że nasz mózg się bardziej angażuje w to, no bo jest to trudniejsze, tak, niż myśleć po polsku, co oznacza, że jest więcej tych części logicznych mózgu zaangażowanych w to, czyli te Twoje cele są bardziej realne, są bardziej przemyślane i tak dalej. Dlatego, że wtedy trzeba myśleć na przykład po angielsku czy w innym języku. Więc to jest też dobry trik. No i teraz, zanim przejdziemy do celów samych w sobie, to rodzaje celów. Bo już zaczyna się pierwszy problem, jeżeli nie zrozumiemy, że nasze cele mogą mieć tak naprawdę 5 różnych rodzajów. A jeden z tych rodzajów, czyli cel, to jest najgorszy z możliwych. Tak? Więc i dlatego ludzie między innymi tego nie osiągają. Więc pierwszy rodzaj celu to jest task. Task, czyli zadanie. Tak? Czyli na przykład zrobić przegląd zębów. Ja mam taki cel na przyszły rok, dwa nawet, tak naprawdę, bo wiem, że to trzeba robić higienizację zębów co pół roku. Mało przyjemne doświadczenie, no ale co zrobisz? Chcesz mieć zęby bez kamienia i tak dalej, no to raz na pół roku trzeba się wybrać. No i tyle, więc to nie jest cel stricte taki, że co ja to muszę zrobić, jak się przygotować. Dla mnie to jest task, tak? To jest zwykłe zadanie. Zadanie do zrobienia. Więc co się robi z taskiem? Wpisuje się w kalendarz, więc ja mam wpisane tam, chyba w maju mam zapisane i potem w związku z tym będzie w listopadzie. No i tyle. I to jest task. Konkretne zadanie do odhaczenia. Wystarczy to zrealizować, zrobić, odklepać. Więc albo na przykład jakiś czas temu miałem cel mniej kofeiny, bo dowiedziałem się, że kofeina to jest jednak narkotyk i mimo, że fajny i dużo ciekawych rzeczy daje, to jednak okazuje się, najnowsze badania doktora Daniela Amena pokazują, że używanie codzienne kofeiny powoduje zmniejszenie ukrwienia mózgu, a to jest poważny problem, to jest mega poważny problem tak naprawdę, jeżeli chcesz żyć długo i zdrowo. Więc te inne elementy, plusy, tak, a to koncentracja przyspieszona, a to coś tam, polifenole, to jest wszystko super, natomiast to wszystko też jest w bezkofeinowej kawie, poza koncentracją niestety. Więc cel pod tytułem mniej kofeiny, czyli taki enigmatyczny, że to nie wiadomo co to jest i tak dalej, to ja chciałem zmienić w taska. Task, proste zadanie pod tytułem weź na allegro.pl, wybrać bezkofeinową kawę, zamówić. Do domu, do biura, żeby było wszędzie. I wtedy mniej kofeiny dzieje się samo, bo jeżeli w domu w ekspresie mam kawę bezkofeinową i w biurze w ekspresie mam kawę bezkofeinową i nie ma żadnej kawy kofeinowej w domu, to tak naprawdę, no mogę iść oczywiście, nie wiem, do Żabki i do Maka i tak dalej, no ale to jest więcej roboty, więc siłą rzeczy to mniej kofeiny dzieje się samo, zupełnie naturalnie, bez żadnego wysiłku, czyli jest taskiem zamiast wielkim, enigmatycznym czymś. Druga grupa rodzaj celów, to jest właśnie cel. To jest ten cel typu chcę ważyć tyle, chcę posiąść jakąś umiejętność, chcę poznać angielski i tak dalej. I to jest lipa trochę. To jest lipa, bo jeżeli ja chcę ważyć, nie wiem, 5 kilo mniej, fajnie, to jest dobre jako start, tak? Kierunek trzeba się zorientować w rzeczywistości. Natomiast co dalej? To mi nic nie daje konkretnego. Co ja mam zrobić, panie? I nie mogę zostać na etapie, już wiadomo, co trzeba zrobić, mniej żreć, więcej ćwiczyć, to każdy to wie, no. To każdy wie takie rzeczy. Tak samo jak mieć dużo kasy, to się robi tak, że trzeba więcej zarabiać i mniej wydawać. Błah! Super, i co? Już czuję, że wiesz wszystko, żeby jutro być milionerem. No więc to nie jest takie proste, to trzeba rozpisać konkretnie, tak? Więc jeżeli na mojej liście celów znajduje się coś, co właśnie pasuje pod ten cel taki, że to nie jest żadne zadanie, no bo waga taka i taka, albo umiejętność pływania, albo znajomość angielskiego, to nie jest zadanie. Tylko to jest właśnie taki cel. To co się z tym robi? To zawsze trzeba rozpisać na zadania lub na nawyki. Czyli na przykład, jeżeli chcę zrzucić wagę, no to nawyk na przykład biegania, nawyk jedzenia tego i tego, nie jedzenia tamtego. Albo jakiś może konkretny task, tak? Czyli task, że jak tylko będziesz dzisiaj w domu, to wywalasz wszystkie słodycze i dogadujesz się z rodziną, to jest drugi task już, dogadujesz się z rodziną, że słodycze nie mają wstępu do domu. Czyli nigdy nie mogą tam być. Nigdy, po prostu słodycze jasne. Jak jedziecie do restauracji, możecie sobie wziąć deser i tak dalej, albo na wczasach, ale nie w domu. I to jest task. Tak, bo to trzeba iść do rodziny, zagadać, omówić, czy się wszyscy zgadzają i ustalić. Czyli to staram się zrobić z celami. I to nas prowadzi do trzeciego rodzaju, czyli nawyk. Tak, bo wyrzucenie kawy kofeinowej z domu, no to jest task jednorazowy, trzeba to zrobić. Natomiast task powtarzający się nazywamy nawykiem. Tak, no bo biegać, to że dzisiaj ja będę biegać, to jest task, zadanie. Pójdę, pobiegam. No ale to musi się dziać prawie że codziennie, żebym ja się zdrowo czuł mentalnie i fizycznie, a zwłaszcza mentalnie, o dziwo. Więc to jest super sprawa, muszę to robić ciągle, więc jest to nawyk. Tak? Czyli zmieniam cele albo na taski, albo na nawyki. Natomiast jest też czwarta grupa, limity. Limity, tak? Czyli limit na przykład ilości posiłków, ilości deserów w tygodniu, albo ile wypijesz piw w miesiącu. To są limity. Czy jakiegoś innego tam fast fooda na przykład i tak dalej. No to wszystko są limity, które również warto sobie wyznaczać. I ktoś powie, no sobie tak ograniczać się i tak dalej. Ja nazywam tę postać, kiedyś nazywałem to, że jest aniołek i diabełek, ale to nie działało, tak? No bo to, ja lubię trochę być diabełkiem w życiu. To też jest dobre czasem. Natomiast teraz od niedawna, od parunastu tygodni nazywam tę postać inaczej, która mi mówi, może dziś nie biegać, bo zimno, bo szaro, spójrz. Ta postać się dzisiaj nawet odezwie, bo po tym odcinku ja idę biegać. No i ta postać tam rzuci jakieś hasło, a to męczące, a to nie, to trzeba dojechać, a to szaro, brudno, przecież jutro też można biegać i tak dalej. Wiesz, jak tę postać teraz nazywam i to działa? To jest mój wewnętrzny lewak. To jest ten, który się czuje zawsze ofiarą, zawsze poszkodowany, który zawsze zauważy, ile jest niesprawiedliwości w świecie, jakie to wszystko jest trudne i tak dalej, a to nie, a niech inni zrobią, niech bieganie będzie łatwiejsze po prostu, a nie, że ja będę z trudem biegać. I od kiedy go tak nazywam, to być może przez wstręt 100 razy łatwiej mi po prostu nie słuchać. Tylko wziąć się za robotę i po prostu tyle, ruszyć dupsko i robić, no i nie ma, no jest cel bieganie, a ja sobie ufam, tak? Jeżeli ja sobie obiecałem bieganie, to znaczy, że ono się wydarzy i tyle. I każdy taki cykl, gdy to się wydarza, powoduje, że ufam sobie jeszcze bardziej i dzięki temu jestem w ogóle dużo skuteczniejszy w każdym innym zadaniu też. Polecam każdemu uśpić wewnętrznego lewaka. Więc limity, przy limitach to jest ważne, bo wewnętrzny lewak powie, a po co się ograniczać, a ja zasługuję na nagrodę. Czy nagrodą musi... Słuchaj, czy nagrodą za to, że dzisiaj pobiegałeś, powinien być cios w ryj? No, chciałbyś tak, że umawiamy się tak, że za każdym razem jak pobiegasz skutecznie, to ja ci daję z łokcia w ryj. Chcesz? No nie, to jest głupie. To czemu chcesz, żeby nagroda zawsze musiała być czymś złym dla twojego organizmu? Że nagradzać się albo pączkiem, albo papierosem, albo alkoholem, albo fast foodem. Czy nagroda musi być ciosem w ryj? Czy nie ma dobrych nagród na świecie? Nie wymyślono nic ciekawego? Nie ma żadnego zdrowego dania na świecie, które by było fajne jako nagroda? Żadnego zdrowego słodyczu? Czy herbata nie może być z ksylitolem zamiast cukrem? Musi być niezdrowo? Nie może być słodko, ale zdrowo? A nie może być ciasteczko z żabki, tam jest takie bez cukru, z firmy Frank and Oli, z masłem orzechowym i tak dalej, orzechami. I ono, jasne, ono jest tam jakoś przetworzone, ale to jest 100 razy zdrowsze niż taki jakiś tort na przykład. Nie może być. A czemu zamiast alkoholu seksu nie uprawiać w nagrodę? Więc widzisz, wewnętrzny lewak, cisza z tym z tą gadką, szmatką, w limitach nie ma nic złego. Limit umiejętność limitowania samego siebie to jest cecha ludzi sukcesu, człowieniu. To jest cecha ludzi sukcesu. To najlepsi ludzie świata tacy są. Tak? Oni się potrafią limitować, bo oni umieją nie wydać pieniędzy od razu, kiedy je mają. Czyli też nie brać kredytów na głupią konsumpcję. Jak widzą fajną dziewczynę, to umieją nie podjąć żadnej akcji w związku z tym, bo wiedzą, że mają swoją. No i tyle. I dla nich to jest proste, tak? Że tyle, no i zdrowo. Tak samo w biznesie. Umieją limitować swoje akcje do tych najbardziej skutecznych, najbardziej istotnych i tak dalej, i tak dalej. I już. A człowiek, który się nie umie limitować, bo wewnętrzny lewak mu mówi, zasługujesz na to, zasługujesz, czy takie zasługujesz. No to jest takie lewackie, zasługujesz. Gówno prawda, ty na nic nie zasługujesz, człowieniu. Ty wszystko musisz sobie wypracować, żeby nie powiedzieć, wywalczyć. Tak w życiu jest. Żarówka. Dobra, czyli limity, bardzo dobra rzecz. I zasady. Zasady to są tak trochę też limity, ale nie zawsze. Na przykład zasady, ja mam taką zasadę, że nie inwestuję w retro samochody. Bo teraz ta zasada, to już bym ją mógł skreślić, bo mnie to nawet nie kusi, ale parę lat temu była taka pokusa, bo kolega sprowadzał jakieś tam, a to Jaguary, a to jakieś Shelby i tak mi mówił, a to dobry biznes, zarobimy na tym. I mnie tak trochę kusiło, że może, że to, ale potem na szczęście jeden deal jakiś tam nie wyszedł i tak dalej, więc już zacząłem na to patrzeć z boku. No ale niby fajnie, bo można tymi samochodami sobie jeszcze pojeździć, zanim się je sprzeda. I tak dalej, i tak dalej. No ale w końcu stwierdziłem, no to jest bez sensu. Czy to mnie prowadzi do takich pieniędzy, jakie ja chcę mieć jako nadrzędny cel? No nie. A roboty przy tym jest, a nerwów i stresu i tak dalej. Bez sensu. Więc zrobiłem sobie zasadę, że ja nie inwestuję w sportowe, znaczy to nie były zawsze sportowe, no ale, że nie inwestuję w retro samochody. Że nie ściągam samochodów, jakiś tam nie sprzedaję, nie naprawiam i tak dalej, mimo że to wszystko w sumie było zlecone, no ale jednak nie mój temat, to po co mam to robić? Nawet nie wiem, które auto się czym różni od którego i tyle, więc bez sensu. To jest przykład takiej zasady. Albo że od niedawna mam zasady, że nie wchodzę w akcje, bo byłem w akcjach przez jakiś czas, no i się okazało, że patrzę potem na te wykresy ciągle, że za łatwo to sprzedać i tak dalej. A te zarobki wcale mnie tam nie satysfakcjonowały, poziom ryzyka też za mały, więc stwierdziłem, że dla mnie to bardziej krypto. Więc mam zasadę, nie wchodzę w akcje. Dlaczego te zasady są ważne? Dlatego, że to, że ty dzisiaj sobie coś pomyślisz, tak? Czyli ściągnąłeś auto ze Stanów i sprzedałeś je ze stratą jednak i jesteś wkurzony i tak dalej, to jest dzisiaj. Ale pytanie, czy za pół roku będziesz to uczucie pamiętać albo za rok? Nie, może znowu się pojawi jakaś okazja, jakiś temat i tak dalej i znowu na ślepo wejdziesz drugi raz do tej samej rzeki. A tak, masz zasady, które powstały w oparciu o jakąś konkretną rzecz i po prostu wystarczy się ich trzymać. Czyli podsumowując, nasze cele mogą być takimi ogólnymi celami, natomiast te są najgorsze, paradoksalnie, i dlatego warto je rozpisać na jedno z czterech pozostałych, czyli albo to jest konkretne zadanie do wykonania, albo zadanie powtarzające się, czyli nawyk, albo limit, albo zasada, że coś robisz, czegoś nie robisz i tyle. Ja na przykład mam zasadę, że jak nagrywam, to zawsze w garniturze, bo regularnie co parę miesięcy jestem wkurzony na to, bo ja nie chodzę w garniturze, to jest dla mnie nienaturalne i tak dalej. I wiele razy już wspólnikom proponowałem, a słuchajcie, może by tak jednak, tak jak normalnie ja zarządzam biznesem na co dzień, jestem ziomkiem w t-shircie i w dżinsach i tak zarządzam całymi zespołami i wszystkim od wielu, wielu lat, od zawsze tak naprawdę. I wtedy zawsze przypominam sobie, że mam zapisaną zasadę. Nie ja nagrywam w garniturze, bo ustaliliśmy sobie pierwotnie formułę tego programu, że to ma być biznesowo, że to ma tak wyglądać elegancko i tak dalej, i tak dalej. To, czy mi się to podoba, czy nie, jest drugorzędną rzeczą, bo w życiu nie ma ci się wszystko podobać. I tyle. No i dobra, ja w dodatku, jak rozpisuję te cele, i to też każdemu polecam, dzielę je na kategorie. Na różne kategorie, ponieważ jak sobie tak siądziesz z kartką i długopisem i moje cele na 24, to pominiesz może jakieś ważne dla Ciebie kategorie. Dam Ci przykłady moich kategorii. Oczywiście nie oznacza to, że musisz mieć takie same. Czyli pierwsza kategoria dla mnie jest bardzo ważna, to są języki. Języki, czyli co zrobię w kategorii językowej, jakich języków się nauczę, jakie zadania wykonam. Czyli znowu, żadnych tam bzdur typu, znaczy od tego można zacząć, tak, że poznam język chorwacki. Dobra, ale to nie jest konkret. To trzeba rozpisać na konkret, tak? Czyli na to wszystko, o czym mówiłem przed chwilą, na taski, nawyki i tak dalej. Więc rozpisuję to. I rozpisuję faktycznie i tam piszę na przykład, że przeczytam tyle książek po chorwacku, że zrobię tyle fiszek z chorwackimi słówkami i tak dalej, tyle rozmów po chorwacku przeprowadzę i to już jest konkret. To wtedy z takim konkretem można iść w świat. Niestety nie mamy kursu w Instytucie Lingwistyki Chorwackiego, więc nie mogę sobie w celach wpisać, że przerobię taki kurs. Także trzeba szukać gdzieś indziej. No i tyle, czyli trzeba wszystko mierzyć, wszystko rozpisywać na nawyki i gramy. Kolejna dla mnie kategoria to jest kategoria żona. Tak? Celowo nie mam kategorii ogólnej rodzina, tylko kategoria żona, ponieważ w każdy w tej rodzinie jest osobną osobą, tak? Czyli mam tam cele, co z tą żoną chcę robić, jakkolwiek ciekawie to brzmi. No w każdym razie to też sobie rozpisuję, żeby było dobrze. I tyle, bo znowu, jak nie zaplanujesz, to rzeczy się dzieją losowo. Jak się dzieją losowo, to jest lipa. Kolejna kategoria dzieci, analogicznie. Co zrobić z dziećmi, jak z nimi spędzać wolny czas i tak dalej, ile razy im będę czytać książkę na przykład, ile razy gdzieś wyjdziemy i tak dalej, i tak dalej. Tu znowu zasady, limity, co wypracujemy, również limity jakieś dla nich, limity ekranów na przykład bardzo ważne, limity związane z dietą, kiedy mogą jeść słodkie, kiedy nie mogą i tak dalej. To wszystko tam planuję i rozpisuję na konkrety, czyli nie tam bzdury typu chcę mieć zdrowe dzieci, tylko konkret. Co to oznacza? Zdrowe dziecko to oznacza takie, które na przykład je cukier max raz w tygodniu, a nie 6. Oczywiste to jest chyba, nie? Więc to sobie rozpisuję na konkrety i wtedy wiem, co robić i dokąd my idziemy. Kolejna dziedzina, altruizm. Co chcę zrobić dobroczynnego w tym roku? I tam sobie zapisuję, albo ile wydać pieniędzy na to, albo gdzie, albo komu i tak dalej. Jeżeli to jest dla Ciebie ważne, to też warto. Dla mnie ważną kategorią jest też ta piąta, czyli biznesy zagraniczne. Co w tych tematach odpalę, ponieważ robię różne podejścia do biznesów zagranicznych. Niektóre działają lepiej, podejścia inne działają gorzej. Testujemy, uczymy się tego i tak dalej. No i w końcu coś zaś się bardzo mocno, co do tego jestem przekonany, więc zawsze sobie to rozpisuję. Jakie podejścia, z którym biznesem? U nas przede wszystkim apka LingoMouse, ta, która w Polsce jest gratisem do Instytutu Lingwistyki, no to za granicą tym gratisem nie jest i tam sobie ją trzeba kupić, więc ją tam promujemy i działamy. Więc ja sobie rozpisuję, a w jakim kraju, a w jaki sposób, a co chcemy zrobić i tak dalej, i tak dalej. I to napędza potem działanie. Potem mam kategorię produktywność i w tej kategorii wypisuję cele albo taski, albo nawyki, które chcę wdrażać. Na przykład rok temu sobie wpisałem, żeby wszystko robić time blockingiem, czyli zamiast robić listę zadań, to żeby sobie wpisywać, że od 8 do 9 robisz to i to, od 9 do 11 robisz to i to i tak dalej. I dzisiaj tak mam też rozpisany dzień, od tej do tej nagrywam odcinek, potem od tej do tej biegam i tak dalej. Wszystko rozpisane po konkretach, to jest właśnie time block, tak jakbym się sam ze sobą umówił na spotkania w sprawie konkretnych zadań i powtórzę sobie ten cel na ten rok, ponieważ bardzo świetnie to działa, więc chcę to robić ciągle, czyli kategoria produktywność. Potem kategoria kluczowa, zdrowie i energia. Ponieważ to idzie ze sobą oczywiście w parze, zdrowie i energia. I tutaj taki mały trik związany z moim doświadczeniem, a testowałem to wielokrotnie, nie znalazłem. I to zabrzmi szokująco tak naprawdę, jak się człowiek nad tym zastanowi. Nie znalazłem w życiu przez 39 lat, nie znalazłem lepszego sposobu, żeby się dobrze czuć. Dobrze w sensie radośnie, optymistycznie, niedepresyjnie, z wiarą w swoje przekonania i działania i tak dalej. Nie znalazłem lepszego pomysłu i teraz ktoś myśli, niż nie wiem, mefedron, amfetamina, może alkohol i tak dalej, może ciśnięcie. Nie znalazłem lepszego pomysłu niż trening cardio. Naprawdę. Zdrowa dieta, bardzo ważna. Sen, mega ważny. Wszystko. To, żeby nie było używek, klucz. Ale trening cardio, który w moim wypadku musi się praktycznie odbywać codziennie, żeby było dobrze. Co to oznacza? Jakie cardio? Czy to musi być... No właśnie, to jest do testów. W moim wypadku nie działa to tak, że szybkie, krótkie, intensywne, czyli jakaś tam tabata, jakiś hit, to wszystko u mnie nie działa. Czyli owszem, miałem tam bicie serca 180 i tak dalej, super, fajnie, dobrze się po tym czułem, ale takie bieganie, czy jak przez bitą godzinę mam to tętno, ten puls 140, 150 czasem, to super działa. To zaraz po tym bieganiu produktywność razy 3, energia razy 3, wyznaczanie celów i wiara w to, że je zrealizuję razy 10, depresja minus milion, tak to po prostu działa. Więc ja nie wiem, nie mówię, że na każdego i tak dalej, ale po prostu nie znam lepszego sposobu. Nawet jak się nie wyśpię, to już jest źle, ale wiem, że wtedy trzeba pobiegać i będzie super. Także czy to lubię? Nienawidzę. Co mam powiedzieć? Bieganie. No. Jasne, czasem jak jest miły, sympatyczny dzień, to jest fajnie. Albo jakaś przyroda, jasne. Ale generalnie to jest bieganie. No. Biegam dla zdrowia, dla dobrego samopoczucia mentalnego również, dla skuteczności w biznesie. Po to biegam, a nie po to, żeby to samo w sobie było przyjemne. Zaakceptowanie tych faktów, tej rzeczywistości takiej, bez tego ulepszania, bez tego srania frużeliną, tak, że wszystko ma być wspaniałe, że zawsze cudowne, że wszystko się udaje bez wysiłku, że to, że tamto. Już mnie to zaczęło wkurzać jakiś czas temu i stwierdziłem, że już nie chcę czarować rzeczywistości, zamiast się z nią po prostu pogodzić. Pogodzić, tak? Rzeczywistość jest tak skonstruowana, że jak nie będziesz uprawiać sportu, to prędzej czy później zachorujesz. A po drodze jeszcze dostaniesz depresji. Tak jest. A do tego rzeczywistość jest tak skomplikowana, że większość sportów jest nieprzyjemna, wyzmęcząca. No i co? Można nad tym płakać? Wewnętrzny lewak powie, to straszne, nie? Trzeba znaleźć taką aktywność, że będziesz zachwycony i w skowronkach uprawiając ją. Oczywiście są dla ciebie aktywności lepsze i gorsze, ale ogólnie wszystkie są męczące jak cholera, no. I co zrobisz? I tak jest z większością rzeczy, z osiąganiem celów, zrobieniem biznesu i tyle, z poznawaniem ukochanej lub ukochanego. To wszystko jest droga pod górę. I czego narzekasz, jak idziesz na szczyt? Dobra, kolejna kategoria, czyli zdrowie. Aha, jeszcze w tym zdrowie i energia, tam zawsze zapisuję bardzo dużo rzeczy, tak, związanych zarówno z wyglądem, jak i ze zdrowiem psychicznym, jak i ze zdrowiem nawet zębów właśnie i tak dalej, z energią, czyli tutaj sen jest bardzo ważny też, żeby ta energia była na wysokim poziomie i tak dalej. Zimne prysznice codzienne, to już od dawna, też obiecywali, że no, będziesz brać zimne prysznice, w końcu to zacznie być przyjemne. Gówno prawda, to jest straszne w nieskończoność, tak, już parę lat zaczynam dzień od zimnego prysznica i dzisiaj rano było do bani. Było do bani, było nieprzyjemne, musiałem dyszeć, musiałem się zmuszać, no i co? Ale zmuszam się, codziennie robię i potem jestem rzeźki i czuję się świetnie po. I w dodatku mam przekonanie, że znowu mogę sobie ufać. Wieczorku, ty to jesteś kurczę gość, możesz sobie zaufać. Powiedziałeś wieczorem, że rano będzie zimny prysznic, wiedziałeś, że to nieprzyjemne, niefajne i zrobiłeś. Bo dla ciebie nie musi wszystko być przyjemne, fajne, ma być skuteczne. To jest kluczowa miara. Skuteczne, dobre, pożyteczne, a nie zawsze przyjemne. I wtedy wychodzę z takiego zimnego prysznica rano i myślę sobie, kurczę, wieczorek, no tak, mogę ci ufać, mogę ci ufać. Ty jesteś słowny gość. Także to jest bardzo fajna sprawa. Umiejętności, to również zapisuję, jaką umiejętność chciałbym posiąść. Oczywiście trzeba je rozpisać potem na nawyki, taski i tak dalej, ale od czegoś trzeba zacząć, więc umiejętności. Może na przykład lepiej pływać byś chciał się nauczyć, albo jeździć na nartach, albo poznać w końcu angielski i tak dalej, czyli to są też umiejętności. Kolejna dziedzina, podróże. Podróże, czyli gdzie chciałbyś spędzić wakacje, jak często chciałbyś gdzieś jeździć i tak dalej, kategoria pieniądze, inwestycje, czyli tam zarówno zasady, że na przykład jak kupuję nieruchomość, to jej potem nie sprzedaję, nigdy. I tyle. Nie po to kupuję nieruchomości, żeby sprzedawać, bo nie jestem fliperem. Jakbym był, to bym miał zasadę, że sprzedaję. Ale tak to nie. Więc albo w co zainwestuję, albo ile i tak dalej. Na co podzielę. Czemu na przykład krypto super dla mnie. Czemu warto też mieć trochę franciszków szwajcarskich i tak dalej, i tak dalej. Czyli inwestycje, pieniądze, ile chcesz zarabiać i tak dalej. Pamiętając, że to wszystko i tak trzeba będzie rozpisać. Kolejna dziedzina, bezpieczeństwo, backup, preppers, czyli na przykład może jakiś paszport zagraniczny. Jakby ktoś nie wiedział, mieliśmy odcinek z Rafaelem Sintronem, mieszkającym w Dubaju, ex-Amerykaninem, który się zajmuje załatwianiem zagranicznych paszportów. Polecam ten odcinek, bo tam się dowiesz, dlaczego i gdzie można załatwić zagraniczny paszport, na przykład turecki, dubajski i tak dalej, po to, żeby w razie znowu jak pandemię wymyślą, albo jakieś inne bzdety, albo wojna, to żeby w razie czego przekroczyć granicę w miarę bezproblemowo. Albo żeby płacić niższe podatki, chociaż z tym to jest, w sumie nie jest to kluczowe póki co, bo w Polsce akurat są spółki z o.o., więc lepszego deala prawie że nie znajdziesz. Także to nie ma sensu, ale w innych wypadkach właśnie jako takie bezpieczeństwo to taki paszport na przykład. Albo backup, tak? Czy mam kolegę, który przez to, że nie backupował swoich zdjęć, stracił zdjęcia z 15 lat. Miał je wszystkie na jednym twardym dysku. Nie kupił drugiego twardego dysku, więc miał na jednym. I mówi, 15 lat życia mojej córki spłonęło razem z tym dyskiem. I to było takie przykre. Przykre było słuchać, bo on nagle wszystkie tam zdjęcia miał. Kumasz to. Czasem miał parę wywołanych, no to jasne, to ma, ale tak naprawdę wyobraź to sobie. Całe życie twojego dziecka na jednym dysku nagle przepada i nie ma żadnej pamiątki. Także takie backupy też ja rozpisuję, bo to jest bardzo ważna rzecz. Więc jakieś backupy dodatkowe, że używam VPN-a, że zmieniam numer telefonu co parę miesięcy, żeby mi spamerzy nie dzwonili z ofertami i tak dalej, i tak dalej. I prywatność. Prywatność to też jest kategoria dla mnie istotna, nie dla wszystkich, czyli właśnie jak być trochę mniej, albo trochę bardziej anonimowy, trochę mniej na świeczniku w tym internecie, czyli wiadomo, że Signal zamiast WhatsAppa, że te wiadomości się tam kasują po dwóch tygodniach na przykład i tak dalej, że właśnie VPN te wszystkie rzeczy, że jakiś mail może trochę bardziej szyfrowany, chociaż maile szyfrowane co do zasady nie są, więc tak to też wygląda. No i teraz wiedząc o tym, zasady wyznaczania dobrego celu, bo już wiesz, jakie to mogą być kategorie, ty możesz mieć część z nich, a część zupełnie innych jak najbardziej i to jest przecież spoko. No to teraz jak te cele wyznaczać, żeby były dobre? Tu się powtórzę, nie będę więc gadać godzinami, bo to jest w internecie wszędzie, od lat, jak byłeś na jakimkolwiek szkoleniu z tego zakresu, to wiesz, ale ja powtórzę, bo parę rzeczy tu jest istotnych, a tych zasad jest aż 10 i możesz pobrać je w PDF-ie pod tym nagraniem, więc warto, bo sobie wtedy wydrukujesz i jak będziesz planować swoje cele, to, to będziesz to mieć obok, więc będziesz mógł to zrobić lub mogła dobrze i właściwie. Darmowy PDF masz do pobrania pod tym nagraniem, więc zapraszam. 10 zasad. Po pierwsze, zapisany, tak? Czyli cel w głowie to żaden cel, to jest bzdura, czyli odpada. Druga zasada, cel specyficzny i mierzalny. Czyli będę zdrowszy, to nie jest żaden fajny cel. Bo on nie jest ani specyficzny, zdrowszy. Co to ma oznaczać? To musi być konkret jakiś, tak? Czyli lepsze tętno, ale właśnie lepsze. No to już można bardziej mierzyć, tak? Może nie tętno, ale ciśnienie. Na przykład jak ktoś ma nadciśnienie i ma tą wartość na przykład 150, no to lepsze, to już jest w miarę konkretne, no bo nawet 145 będzie lepsze, aczkolwiek ja bym zaplanował 120. Żeby zapisać, chcę mieć w tym roku tętno, ciśnienie 120 na 80. I tyle. Oczywiście, to nie jest w pełni zależne od ciebie może, ale to jest, wiesz, jaki kierunek, tak? Czyli mierzalny, specyficzny, jak najbardziej konkretny. Są takie cele, które naprawdę bardzo trudno mierzyć, ale warto poszukać jakichś współczynników, które będą za to odpowiadać. Więc odpadają wszystkie te głupie cele typu będę bogaty. Bo co to oznacza? Możesz być bogaty w witaminy i co? To też sukces, wspaniale, ale chyba nie o to chodzi w momencie wyznaczania tego celu. Więc konkrety, ile chcesz zarabiać miesięcznie, ile chcesz odłożyć na poduszkę finansową i tak dalej, ile chcesz nadpłacić kredytów z przeszłości, żeby już ich nie brać i tak dalej, i tak dalej. To są konkrety, więc to jest bardzo ważna cecha dobrego celu. Trzecia rzecz, cel pozytywny powinien być, bo wtedy to jest motywujące, tak? Czyli precz z paleniem, to mimo, że to jest oczywiście dobre, ale to nie brzmi zachęcająco, tak? Jestem wolny od palenia. Wolny. Wolnym człowiekiem każdy chce być. Więc, no nie, lewacy nie chcą. Lewacy chcą miliarda zasad i regulacji, żeby było, żeby system decydował za ludzi. No ale dobra. Większość ludzi chce być wolnymi ludźmi, więc wolność od palenia to jest konkret, tak? Ja chciałem na przykład przed laty, jak miałem milion długu, no to chciałem być wolny od długów. Nie chciałem mieć celu typu w końcu poradzić sobie z kartą kredytową, bo to nie brzmiało zachęcająco, tylko wolność. Wolność to jest konkret, tak? Wolność od długów. Wstawać rano i myśleć sobie, mam 0 złotych zadłużenia, nikomu nie jestem nic winny. Genialne to było, turbo motywujące, a dzisiaj, kiedy to jest rzeczywistością już od paru lat, no to to naprawdę poranki są miłe, polecam każdemu. Więc cel pozytywny. Kolejna rzecz, czwarta zasada, cel powinien mieć czasownik, czyli oznaczać akcję, albo chociaż rozpisać go na podcele, które mają akcję. Tak, czyli dobra, mam kaloryfer na brzuchu, wypisujesz sobie w celach, no i dobra, ale to, no dobra, powiesz mam, to jest czasownik, no ale raczej warto szukać akcji, czyli co robię? Robię na przykład 20 Russian Twistów codziennie albo co 2 dni. I tyle, to jest akcja. Tu jest czasownik taki już związany z akcją, więc cele powinny być rozpisywane na akcję. To jest czwarta zasada. Piąta zasada wyznaczania celów, że cel warto, żeby był w czasie teraźniejszym, ponieważ nasz mózg nie kuma przeszłości, przyszłości, on tego nie wie i tak dalej. To staje się bardziej hipotetyczne wtedy, kiedy ty myślisz, co ty tam będziesz, co ty tam zrobisz. Więc czas teraźniejszy, czyli nie, że będę ćwiczył 3 razy w tygodniu, tylko ćwiczę 3 razy w tygodniu i wtedy nasz mózg mówi, aha, dobra, to jest akcja na teraz, to się teraz dzieje w moim życiu. Więc to jest bardzo dobra zasada. 6. punkt, cel zapisany jako ja. W sensie nie, że ty masz cele pisać jako Wieczorek, tylko cel jako ty, tak? Czyli nie bogactwo, milion na koncie, idealne zdrowie i tak dalej, tylko ja. Ja zarabiam tyle i tyle. Ja odłożyłem, czy odkładam tyle i tyle. Odkładam, nie odłożyłem. Ja robię to i to. Ja nadpłacam kredyty. Ja robię tyle treningów w tygodniu, tak? Dlatego, że to, co jest twoje, to jest dla ciebie najważniejsze w życiu. Takie są fakty, więc to jest lepsze niż jakieś tam ogólniki. Kolejna rzecz. Cel powinien być motywujący. I co to oznacza? Motywujący oznacza nie za łatwy. Badania pokazują, że jak ludzie wyznaczają sobie łatwe cele, takie, że pstryki zrobię, to wcale ich nie robią. Dlatego, że ich układ nerwowy nie pobudza się wystarczająco do tego. No bo dla niego to nie jest, no, to nie jest, że trzeba jakąś reakcję walki lub ucieczki włączyć, że tu coś trzeba spiąć po ślady, tylko takie no. Więc cel powinien być ambitny, challenge'ujący. Jak bardzo? Tak, żeby jednak wydawał się możliwy. Bo jeżeli ktoś dziś zarabia 5 tysięcy i da sobie cel, że będzie zarabiać w przyszłym roku 1 000 000 miesięcznie, no to jasne, w momencie zapisywania, jak on sobie to wymarzy, zwizualizuje, jakby to było i tak dalej, no to może dostanie kopa, ale ten kop na długo nie wystarczy. Potem przyjdzie rzeczywistość i człowiek się zacznie zastanawiać, dobra, cisnę już od miesiąca, dwóch, trzech, czy jestem blisko do 1 000 000. No a niestety, zarobki 1 000 000 miesięcznie się raczej w rok nie robi. Chyba, że ktoś ma zawód startuper, czyli znaleźć inwestorów, zebrać pieniądze, a potem udawać, że się pracuje. To tak może się da, ale w innym wypadku to raczej ciężko. Czyli cel musi być motywujący, to oznacza realny z jednej strony, ale ambitny. Żeby jednak się wydawał taki, że kurczę, to będzie trudne. To będzie trudne. Takie na przykład, jak dziś sobie wymyślisz, że za rok przebiegniesz maraton, to jest jak najbardziej realny cel, osiągalny, to nauka mówi jednoznacznie, zresztą maratończycy też powiedzą, rok jak najbardziej spoko. Pół roku, no to może nie każdy, ale rok, każdy, kto się przygotuje, da radę. No więc masz realny cel, ale ambitny. Jeżeli nigdy nie biegałeś, to cel jest ambitny, tak challenge'ujący. Jak to? Czy ja pobiegnę po schodach, tu prawie umieram, a tu nagle maraton. No więc właśnie, jest ambitne, ale realne. Więc takich celów chcemy. Ósmy punkt, mega ważny. Cel musi być prawdziwie twój. Czyli spójny z twoimi wartościami. I to jest ważne, ponieważ czasem jest tak, że różni ludzie na nas wpływają, świadomie bądź nieświadomie, chcą, żebyśmy mieli jakiś cel. Na przykład, i tu nie chciałbym nikogo tu odstręczać od rzucania palenia, bo właśnie to jest bardzo dobry cel, no ale jeżeli ktoś wpisał na listę celów rzucanie palenia, dlatego że ktoś go z rodziny ciągle o to dręczy, a wcale nie czuje, że chciałby, to trochę słabo. To szansa, że to wyjdzie, jest nikła. Bo to wtedy nie jest cel spójny z danym człowiekiem. Natomiast jeżeli on poczuje, tak, chce być wolny od palenia, bo wtedy jest lepsze życie, nie mówiąc o tym, że dłuższe, to wtedy idealnie. Czyli cel powinien być twój, spójny z twoimi wartościami. To tak jak to Ferrari, które ja usunąłem z listy celów, jak zadałem sobie pytanie, czy to jest spójne z moimi wartościami. Czy moją wartością jest szpan, pokazywanie się, żeby każdy widział, co ja to nie mam i tak dalej, i tak dalej. No stwierdziłem, bez sensu, to w ogóle nie są moje wartości, nie mam takich, to po co ja to mam robić? Dlatego, że fajnie jest mieć Ferrari, że na szkoleniach mówili, ciśnij biznes i wtedy pokaż, że się udało tym wszystkim, którzy w ciebie nie wierzyli. A co mnie to obchodzi? Co sobie myślą ci, co we mnie wierzą, nie wierzą? Co za różnica? Czy jedyną kluczową osobą w tej całej wierze jestem ja, tak? Czy ja sobie wierzę w siebie? I wtedy, jak ja w siebie wierzę, to może nawet przyjść 100 tysięcy hejterów i we mnie nie wierzyć, a ja i tak zrobię swoje, no. Da. Życie. Także dlatego też twoje cele powinny być spójne z twoim why, z tym, co ty chcesz w ogóle od życia. 9. punkt to jest cel zależny od ciebie, tak? Bo to, czy rzucisz palenie, czy przebiegniesz maraton, to jest zależne od ciebie. To, czy będziesz zarabiać za rok 1 000 000 miesięcznie, to już, to jest ogólnie, kierunek jest zależny od ciebie i działania, natomiast to, czy się akurat wydarzy 1 000 000, to już jest mniej zależne od ciebie. Natomiast ludzie niektórzy sobie w ogóle wpisują takie cele jak moja żona rzuci palenie. Albo mój mąż zacznie biegać, weźmie się za siebie, albo przestanie tyle żreć. Jak można sobie na swoją listę celów wpisywać cudze cele? Czy to jest bez sensu? Jasne. Jeżeli wychowujesz dzieci, ty sobie możesz dać cel na przykład ustalić zasadę z dziećmi, przedyskutować, albo z małżonkiem, pogadać na jakiś temat, zainspirować, jako task. Twoim taskiem jest pogadać. To jest twój cel. W momencie, jak pogadałeś, to twoje zadanie jest skończone. A co z tego będzie? Czy ktoś przez to rzuci palenie, przestanie żreć? To jest kwestia tej osoby. Jak ty sobie to wpiszesz na listę celów, to masz cel nierealny, ponieważ on jest zależny od ciebie. Czyli nasze cele powinny być zależne od nas. Widzisz, taki Putin sobie wpisał na listę celów podbić Ukrainę, okazało się, że ten cel nie jest zależny od niego, no to nie podbił. I tyle. A jakby sobie dał cel zmniejszyć podatki, żeby Rosjanom się lepiej żyło i żeby się skupili na biznesach, to by było zależne od niego, bo on taką władzę ma. No i tyle. Punkt 10. Cel powinien być osadzony w czasie. Tak, tutaj to jest trochę oczywiste, jeżeli wypisujemy listę celów na rok, ale niektóre cele jesteś w stanie ogarnąć do marca, a niektóre cele zajmą 3 lata. Więc trzeba listom celów dać deadline. Chociaż czemu deadline? Nazywajmy to lifeline. Że to nikt nie umiera, no nie, wręcz przeciwnie. To jest termin, w którym coś realizujemy. To jest lifeline. Coś wspaniałego się wydarza w tym czasie. Także daj im swoim celom lifeline, niektórym krótszy, innym dłuższy. Oczywiście to, że ty nie zrobisz tego w lifeline, to nie ma problemu. To sobie wydłużysz, to sobie potem zmienisz, upgrade'ujesz. Przecież celujesz też takie rzeczy, jak nie biegałeś maratonów, to nie wiesz ostatecznie, ile trzeba, jak trzeba. Więc to nie jest problem, że na przykład to zajmie trochę dłużej, albo inaczej, albo trzeba będzie zmienić rodzaj treningu po drodze, bo skąd miałbyś wiedzieć do przodu? To trzeba przeżyć, sprawdzić i wtedy. No i co robimy z tego typu wyznaczonymi celami? Przypominam, te 10 zasad masz do pobrania w PDF-ie pod tym odcinkiem. I co z tym dalej robimy? Rozpisujemy to na pierwszy kwartał. Tak? Czyli jak ja mam listę celów rocznych, rok to jest za długo. Motywacja, jasne. Pierwszy tydzień stycznia każdy ją ma, ale potem brakuje. Nasz mózg nie lubi celów, które są odległe w czasie, za dalekie, gdzieś tam. Więc kwartał. Rozpisuję na kwartał. Czyli biorę te wszystkie cele i rozpisuję, co w takim razie muszę zrobić w tym kwartale. Tak? Jeżeli chcesz przebiec maraton, to co w tym kwartale musi się wydarzyć? Chcesz przebiec za rok, to w tym kwartale musisz na przykład tyle razy przebiec tyle kilometrów, a tyle razy przebiec tyle. Na przykład zacząć biegać dwa razy w tygodniu może po 5-6 kilometrów, flaki sobie wyplujesz, ale potem zwiększyć to do 7-8, a potem już w drugim miesiącu albo trzecim najpóźniej zacząć biegać na przykład dwa razy w tygodniu po 8 kilometrów, a raz w tygodniu po 16. I wtedy robisz mega postępy i wtedy szanse na ten maraton są drastycznie większe. Natomiast takie przebiegnę maraton, albo będę milionerem, to są wszystko bzdety. To musi być konkretnie. Jak masz kartę kredytową do nadpłacania, no to wiesz, ile tam jest kasy, jakie są odsetki, więc ile w tym kwartale chcesz nadpłacić. Czyli ile potem w miesiącu. Więc rozpisujemy to najpierw na kwartały, potem na miesiące, a potem na tygodnie. I wtedy to jest realny plan. Ktoś może powiedzieć, znowu wewnętrzny lewak się odezwie u kogoś i powie, no takie rozpisywanie, to jest wysiłek, to trudno, mi się nie chce, ja tego nie lubię, to jest sprzeczne z moją osobowością, ja mam umysł artysty, ja taki nie excelo. Gówno prawda, to wszystko co za bzdura. Nikt na świecie nie jest excelowy. Co ty myślisz, że Excel to jest naturalna część człowieka? Albo wypisywanie, planowanie, liczb i tak dalej. To wszystko zostało wynalezione. Po około 300 tysiącach lat istnienia Homo sapiens. W końcu stwierdzili, dobra, mamy liczby, bierzmy to. To nam może pomóc. Potem wymyślili pisanie. Potem wymyślili Excela, tak? I tyle, nikt tego nie lubi. Skończ narzekać. Ogarnij się, człowieku. I co z tego, że ty malujesz obrazy i śpiewasz piosenki? Wspaniale, jesteś artystą. A kto powiedział? Co to w ogóle za chore przekonanie, że artysta nie umie obsłużyć Excela, zaplanować czegoś, że wtedy się kończy spontaniczność i tak dalej. To są wszystko fałszywe przekonania. Fałszywe przekonania. Jeżeli ktoś pisze książkę i sobie zaplanuje z taką chirurgiczną precyzją, że jutro od 8 do 10.30 najpierw sobie zrobi kawę, a potem pisze książkę, to nie czyni go z niego gorszego artysty, bo nie ma spontaniczności, nie czekał na wenę. Bzdura! Wena przychodzi, jak ją zmusisz. Tak? Jak usiądziesz z tą kawusią, może bezkofeinową, i siedzisz i masz w końcu tego Worda na przykład otwartego i chcesz pisać książkę. To wtedy, jeśli się wyspałeś, jeśli łeb cię nie boli akurat, nie masz migreny, to po 10 minutach przychodzi wena i mówi, wzywałeś? Tak, bo ją trzeba zmusić i kazać przyjść. Wena to jest twój niewolnik. I tak samo jest ze wszystkimi innymi rzeczami, które chcesz tutaj osiągnąć. Dlatego też taką rozpiskę trzeba mieć. Obiecałem ci, że w tym odcinku będzie jak skutecznie osiągać cele, a nie jak marzyć w nieskończoność. Więc masz konkrety. Masz cele roczne, rozpisujesz na kwartały, potem rozpisujesz te kwartały na miesiące. W sensie pierwszy miesiąc potrzebujesz rozpisać, bo jak wiesz, że w tym kwartale masz do zrobienia to i to, no to znaczy, że w styczniu masz do zrobienia to i to. I ten styczeń rozpisujesz na pierwszy tydzień. I masz pierwszy tydzień i wiesz. I wtedy co tydzień robisz ocenę. Ocenę, ale postępu, a nie siebie, tak? Czyli nie, ale jestem debil, oferma nieudacznik, nie zrobiłem. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Tylko oceniasz, jak ci idzie realizacja tych celów. Czy w tym tygodniu zrealizowałeś te rzeczy. Dzięki temu możesz się zastanowić, co nie działa. Zaraz ci powiem, jakie 18 rzeczy może nie zadziałać i co z tym zrobić. Więc co tydzień się nad tym trzeba zastanawiać. Co nie działa i dlaczego, co zmieniać. Bo czy chcesz się nad tym zastanowić za rok? O, cel mi nie wyszedł. Ciekawe czemu. Czy nie lepiej po pierwszym tygodniu stycznia się zastanowić, a potem po drugim, a potem po trzecim i wdrażać, zmieniać, poprawiać? To chyba jest mądrzejsze, no nie? Na bieżąco. Wtedy oszczędzasz kupę czasu. Także robisz rzeczy 52 razy szybciej. Policzyłbym na szybko. Jak wiesz, jak to wyliczyłem, napisz w komentarzu, bo to oznacza, że jesteś turbo bystrzak. No dobra, czyli robisz takie oceny i okazuje się, że nagradzanie siebie w sposób kognitywny, co to oznacza, zaraz powiem, jest najlepszym sposobem, żeby odpalić dopaminę. Mamy tu odcinek o dopaminie na kanale, polecam go sobie zobaczyć, zwłaszcza też w kontekście teraz noworocznym wyznaczania celów. Chodzi o to, że my potrzebujemy dopaminy, żeby mieć power, motywację, energię do działania. To jest klucz. I wiesz, jak się ją pobudza? Sposobów jest oczywiście sporo, na przykład zimnym prysznicem i tak dalej. Ale okazuje się, że kognitywna nagroda, czyli nie pączek, nie donat, czy coś innego, tylko kognitywna nagroda, czyli umysłowa, czyli, że ty sobie mówisz, tak, w tym tygodniu zrobiłem sobie postęp. Czyli jak ja dziś wyszedłem rano z zimnego prysznica i powiedziałem, kurczę, wieczorek, tobie można ufać. Tak, ty jak mówisz, że zrobisz, to robisz. A nie jak politycy. Więc spoko. To jest kognitywna nagroda, tak? Czyli nic się nie wydarzyło, nie musiałem sobie nic kupić, nie musiałem ruszyć na sklepy, nie musiałem sobie, zjeść pączka. Kognitywną nagrodę sobie dałem na zasadzie dobra robota, wieczorku. Zrobiłeś, zaplanowałeś i zrobiłeś. I okazuje się, że to powoduje wystrzał dopaminy. Bo mózg wtedy mówi, o kurczę, to działa, baby, idziemy do przodu, cisnemy. I dopaminy jest wtedy więcej, więc jest większa szansa, że jutro znowu wejdę pod zimny prysznic. W zasadzie szansa to już jest nieadekwatne słowo, ponieważ to jest pewność. Jedyna możliwość, żebym jutro nie zaczął dnia od zimnego prysznica, jest, że wyłączą mi wodę. Albo że leciałaby tylko ciepła, co by było jednak technicznie dziwne, przyznasz. Więc ta cotygodniowa ocena. Natomiast jeżeli nie wyszło, to też to oceniamy, że tym razem nie wyszło, ale nie siebie, tylko czynność, tak? Tym razem nie pobiegałem, tym razem nie to, nie tamto. I ktoś sobie może pomyśleć, dobra, ale jeżeli my będziemy sobie mówić, że dobra, tu nie osiągnąłem tego, że znowu coś nie wyszło, to ja zwątpię w samego siebie. Otóż nie, ponieważ system dopaminowy, jak być może pamiętasz z tamtego odcinka, uwielbia losowe nagrody. Nasz organizm jest stworzony do polowania i zbieractwa, tak? Czyli szedł na łasicę polować albo na jagody, to on nie wiedział, czy dzisiaj znajdzie, albo czy teraz znajdzie, albo rano, czy wieczorem, albo jutro. Nie wiedział. Więc system dopaminowy uwielbiał to, że raz upolowane, raz nieupolowane, bo musiał wtedy się człowiek ciągle motywować, inaczej by wymarł. Więc tak działa ten nasz system. Co oznacza, że jak tobie teraz wyszło, ale za tydzień akurat z którymś tam nawykiem nie pykło, to wcale nie oznacza, że twój system dopaminowy się załamie, zacznie płakać i mówić, ojej, ale nieudacznik, to już nie robimy niczego. Wręcz przeciwnie. On stwierdzi, ojej, dobra, czyli tu raz jest nagroda, raz nie jest, nie wiadomo kiedy, więc lepiej być zmotywowanym cały czas, bo nigdy nie wiesz, kiedy będzie nagroda. Tak to działa, więc jest to, ta kognitywna ocena jest jak najbardziej w porządku, byle wtedy, pamiętajcie jeszcze raz, jak coś nie wyjdzie, żeby nie dowalać sobie, nie jechać sobie po tożsamości, wieczorek, ty nieudaczniku, śmieciu, nie dajesz rady. Nie, tylko stwierdzać, dobra, nie wyszło? Czemu? Które rzeczy nie wyszły i co konkretnie? Którą z 18 powodów, że nie wyszło, jestem prawdziwym w tym wypadku i w związku z tym, jakie jest rozwiązanie. Te powody zaraz ci podam. Czyli, no właśnie, 18 powodów, czemu nie wyszło. Tak? Czyli za tydzień siadasz sobie z pierwszą listą i niektóre rzeczy wyszły, niektóre nie wyszły i teraz trzeba się zastanowić, dlaczego nie wyszły, czyli zrobić tą ocenę. I teraz powodów może być 18. Tyle naliczyłem. One się czasem zahaczają, a czasem tak naprawdę z dwóch, trzech powodów jeden cel nie wyjdzie w danym tygodniu, ale spokojnie. Przy każdym z tych powodów dam ci rozwiązanie. Co robić, jeżeli to właśnie jest ten powód? I to jest bardzo ważne. Pobierz PDF-a, wydrukuj to sobie i miej to przy sobie. Jak robisz cotygodniowe oceny. 52 oceny w tym roku. Wykonaj, proszę. Więc część czasami nie wyjdzie, bo cel jest wymyślony w oparciu o historyjkę. Czyli strzały, szampany noworoczne i tak dalej. I ty sobie wypisałeś, że w tym roku zostaniesz pisarzem. Tak, i napiszesz książkę, bo poczytałeś blogi i miałeś te obrazki stokowe w głowie, jak siedzi ta dziewczyna w takim sweterku, tak opatulona, z bosymi stópkami pięknymi i ona tak siedzi i kawkę pije i ona tu ma laptopika i jest w jakiejś drewnianej chatce i patrzy na morze. I ona jest pisarką. I to jest naturalne, że my ulegamy różnego rodzaju złudzeniom, jeżeli czegoś jeszcze nie robiliśmy. Czyli nie wiemy, jak to jest coś robić. A potem, w pierwszym tygodniu zaczynasz działać i się okazuje, że stópek bosych to nie możesz mieć, bo pizdź. Okazuje się, że morza nie ma w pobliżu, a twoja drewniana chatka wcale nie jest do końca drewniana. Sweterek nie możesz w nim siedzieć, bo jest z kolei za gorąco wtedy. Kawka, no jest kawka, no ale nie pomaga. Siadasz z tym Wordem, jesteś wkurzony, bo nie masz pomysłu na tą książkę. I myślisz, więc nagle się okazuje, że musisz zacząć researchować. Musisz pisać w czata GPT, bo ty wymyśliłeś teraz postać, ale ta postać się nazywa Asgord. I teraz trzeba sprawdzić, czy Asgord już gdzieś jest, bo jak się okaże, że Asgord jest głównym bohaterem u Brendana Sandersona, to lipa. Bo napiszesz książkę z głównym bohaterem nazywającym się jak bohater książki najpopularniejszego pisarza tego gatunku. Podpowiadam, raczej Asgorda tam przynajmniej u Sandersona nie znalazłem. Ale widzisz, to takie rzeczy trzeba sprawdzić. Tak? Czyli pisujesz czata albo w Google'a, a charakter, jak się ma nazywać. Potem wymyślić te postaci, żeby one nie były nudne, sztampowe, tak? Że ten jest dobry, ten jest zły. Nikt tego nie będzie czytać, to jest bzdura. Więc trzeba rozważyć bardziej, jakie niuanse, jakie zagadki, tak? Co zrobić, żeby czytelnika wkurzyć, tak? Jak w Harrym Potterze, na początku jest mega wkurzenie, że jest Harry w swojej pseudorodzinie i oni go traktują jak śmiecia. I czytelnik to czyta i buzuje w nim emocja. A ty, jak jesteś normalnym, dobrym człowiekiem, to nie chcesz takich, to nie masz takich emocji cały czas w sobie, więc nie wpadniesz na to, że to jest dobry pomysł na rozpoczęcie książki. A jest. Tak jest. Wiele razy w książce musi być wzbudzane poczucie niesprawiedliwości, żeby to była dobra książka. No i siedzisz i nie wiesz. A potem 3 godziny tak siedziałeś, coś tam napisałeś, kolejnego dnia wstajesz, znowu piszesz i patrzysz i mówisz, kurczę, nie było to takie dobre, do kosza, piszę od nowa. A w ogóle czemu to się tak wolno pisze? Ja chciałem pisać fantazji, 700 stron. Przecież to 700 stron, to mi wyjdzie, że ja rok będę pisać. A ja chciałem co miesiąc książkę wydawać. No więc widzisz, część celów nam nie wychodzi przez to, że nigdy tego nie robiliśmy, więc nie wiedzieliśmy, jak to się robi. I okazało się, że to nie jest wcale takie śmieszne. I teraz pytanie, albo możesz to polubić, albo zrezygnuj. Na przykład biznes. Jak ktoś zaczyna biznes, to ma w głowie, samochody, sukcesy, firma, robią za mnie, ja im pokazuję, co mają robić, zlecanie, nie wiadomo co. To jest ta wizja, znowu romantyczna, ta skafanderek, kafusia i tak dalej, nie wiadomo co. Siedzą te startupy i tam mają takie pufy kolorowe i przeszklone szyby i tak dalej. A potem rzeczywistość, tak? Czyli otwierasz firmę, płacisz nagle, może ZUS, jak otworzyłeś ODG, nagle klienta nie ma, trzeba go wymyślić, skąd go pozyskać. Nagle twoja usługa nie jest jeszcze tak dobrze oceniana, bo wymyślisz za słabą. Potem się okazuje, że nie wiesz czemu, zarabiasz tak mało, trzeba się edukować cały czas, bo inaczej lipa, nie skumasz, czym jest skalowalność w ogóle. Nie umiesz zarządzać czasem, nie umiesz zarządzać ludźmi, bo myślisz, że wszystko zrobiłbyś najlepiej, więc trzeba pracować ze swoim ego jeszcze, a to zawsze jest nieprzyjemne i tak dalej. I w końcu się okazuje, że kurczę, Niezła orka ta przedsiębiorczość. I znowu, ludzie się podzielą na dwie grupy. Jedni stwierdzą, nie, to ja tak nie chcę żyć, to jest bez sensu. To jest po prostu jak Muhammad Ali wiecznie na ringu. No nie. I to jest w porządku. Sprawdziłeś, stwierdziłeś, czy to dla ciebie, czy nie i zmieniasz cele. To jest jak najbardziej w porządku. Ja wiele rzeczy tak w życiu robiłem, sprawdzałem, brazylijskie jiu-jitsu ćwiczyłem, mimo że to było przyjemne, fajne, ale jednak nie. Chodzili tam kibole na treningi i tak dalej. Była taka atmosfera, że fajnie by było komuś dać w ryj ogólnie. Więc to nie do końca do mnie przemawiało, zwłaszcza, że uważam, że spryt to jest najpotężniejsza rzecz, która jest dużo silniejsza od siły fizycznej. I zawsze mi to działało, dlatego nigdy w życiu w mordę nie dostałem jednak, a parę razy było bardzo blisko i nigdy nie uratowały mnie sztuki walki, mimo że oczywiście gdyby trzeba było, to pewnie by pomogły, ale zawsze uratowało mnie coś innego, rozkmina, tak? Także tak to sobie wymyśliłem, no i znowu, ja z kolei po przecioraniu się przez tą przedsiębiorczość stwierdziłem, jest boleśnie, jest hardkorowo, może mnie to wręcz zabije, ale nie chcę żyć inaczej. Tak, to jest trochę jak taki himalaista. No nie wiadomo, o co mu chodzi. No, chodzi tam, nie ma tlenu, zimno, zabić się może i tak dalej, ale on musi. On musi. Ja z kolei nie muszę, w sensie himalaistą nie zostanę i nie czuję takiej chęci, potrzeby ani logiki w tym wszystkim, ale trochę empatii mam wobec tych ludzi, bo przedsiębiorczość to jest trochę podobna rzecz, tylko umrzeć trochę trudniej. Także, ale jest w tym taki element masochizmu. I tak po prostu jest bycie pisarzem. Sanderson mówi to samo. Koleś napisał tyle książek i tak dalej i on cały czas to mówi. Jak pisać? Usadzić dupsko, otworzyć Worda i pisać. I się zmusić. Czy mi się chce? Nie. Nieważne. Czasem tak, czasem nie. Czasem lepszy dzień, czasem gorszy, ale piszę każdego. Więc czasem jest cel wymyślony w oparciu o jakąś historyjkę romantyczną, która potem po starciu z rzeczywistością okazuje się bzdurą i w związku z tym na przykład historyjka. Ja miałem kiedyś taką historyjkę, chciałbym zostać psychoterapeutą, pomagać ludziom, oni mają problemy, ja im powiem jak i tak dalej, no studiowałem psychologię, więc mam jakieś tam kompetencje do tego i tak dalej, no ale tak naprawdę zrobiłem parę takich spotkań i to w dość luźniejszych tematach na początku, tam pokonywanie nieśmiałości, i zaczęło być nieswojo, a potem zaczęły się trudniejsze tematy. Przyszedł alkoholik, przyszła dziewczyna, która chciała zostać chłopakiem i tak dalej. I w końcu stwierdziłem, nie, nie, nie. Ani sekundy dłużej. Ja nie będę 8 godzin dziennie siedzieć i słuchać o tym, co komu w życiu nie wychodzi. Bo ja się do tego nie nadaję. Po prostu ja się nadaję do rozwiązywania problemów takich na zasadzie przedsiębiorczej. Ludzie mają jakiś problem, ja znajdę rozwiązanie i zaoferuję to rozwiązanie rynkowi, część ludzi kupi, wszyscy zadowoleni. Ale słuchanie tego, co komu się tam w dzieciństwie przydarzyło, kto mu co zrobił i tak dalej, to nie na moje nerwy jest. Wyobraź sobie, siedzisz 8 godzin, masz 8 spotkań, przyjdzie najpierw jakiś alkoholik, który sobie nie radzi i tak dalej, przyjdzie drugi, nie wiem, ktoś zdradzany przez żonę, więc zastanawia się, czy się nie zabić, a potem na przykład 6 ofiar pedofilii. Je, baby, myślę sobie, że wracać do domu po takim dniu pracy to jest naprawdę rozkosz, no nie? No w zasadzie, ale miałem wspaniały dzień w pracy, żyć mi się chce, jest super. No, podziwiam tych, którzy robią to i są w stanie, natomiast ja się nie piszę, ja podziękuję. Także, no właśnie, więc w moim wypadku to była romantyczna historyjka o Maciusiu, który będzie pomagać ludziom w taki sposób. I stwierdziłem, dobra, chcę z tego zostawić wartość, bo mam wartość pomagania ludziom, ale zrobić to w taki sposób, który mnie nie doprowadzi do samobójstwa. Tak? Czyli na przykład przedsiębiorczości, tworząc produkty, książki, program na YouTubie, żeby ludziom żyło się lepiej. To jest pomoc, tak uważam, ale nie prowadząca do tego, że mam tutaj emocje strasznie negatywne w oparciu o jakieś straszne historie. Czyli rozwiązanie tego problemu, jeżeli to jest powód, to jest poresearchuj, jak działają ci, którzy to robią. Czyli jeżeli nie osiągnąłeś jakiegoś celu po tygodniu, znaczy nie zbliżyłeś się, nie osiągnąłeś nawyku lub taska, to poresearchuj bardziej. Popytaj bardziej, poszukaj wywiadów z pisarzami, jak oni stają się pisarzami, albo jak chcesz być milionerem, poszukaj te wywiady z milionerami, posłuchaj tego, tak? Na tym kanale masz ich sporo, żeby się dowiedzieć, jak to jest w rzeczywistości. Może ci ludzie nie kokietują, jak mówią, że to jest naprawdę harówka, że to jest ciężka robota, że trzeba walczyć z samym sobą, że potem cię ludzie nie lubią czasem, że cię wyzywają od prywaciarzy i tak dalej, i tak dalej. Poczytaj, dowiedz się i wtedy zdecyduj, czy to jest dla ciebie, czy to jest nie dla ciebie, czy chcesz zmienić cel, czy wiedząc, jak to wygląda, jak to jest realne, chcesz dalej działać. Jak tak, no to jedziemy i zaczynamy drugi tydzień. Dlaczego jeszcze cel mógł nie wyjść? Powód drugi, brak realnego planu. Czyli masz tam ten cel, że będziesz ważyć 80 kilo albo 50 albo coś tam, ale to nie jest plan. To nie jest plan. To jest marzenie, życzenie i wtedy możesz albo otworzyć sekret i se wizualizować, ja tak i będę szczupły, wspaniały, albo ruszyć dupsko, tak? Rozpisać konkrety. Siłownia, ile tego? Pływanie może to, może tamto, ile razy w tygodniu, w jakich godzinach? Konkrety, konkretny plan, a nie jakieś bzdety, tak? Czyli czasem to jest właśnie powodem, że masz brak realnego planu. Rozwiązaniem jest, co? Zrobić plan. Powód trzeci. Dlaczego coś mogło nie wyjść? I po co wymieniam te powody? Że zawsze, jak coś nie wyjdzie, jak robisz cotygodniową opinię, to wszystkie te rzeczy, które nie wyjdą, podpadają pod jeden z tych 18 powodów. Więc znajdź ten powód i zastosuj rozwiązanie, które tutaj podaję. Czyli powód trzeci, potencjalny. Brak twojej zdolności do deep work, do pracy skupionej. I przez to masz za dużo dystraktorów. Czyli jeżeli ciągle używasz TikToka, Instagrama, Facebooka, trochę też YouTube'a, jeżeli oglądasz krótkie filmy, shorty zwłaszcza i tak dalej. Do tego masz powiadomienia w telefonie włączone, nie wiadomo po co i tak dalej. I różne dystraktory jeszcze w pomieszczeniu, w którym pracujesz, no to naprawdę trudno się skupić, czyli zrobić deep work. Deep work to jest taki okres skupienia, że 2-4 godzin siedzisz i robisz tylko jedną konkretną rzecz albo jedno zadanie za drugim egzekwujesz. Bez wchodzenia na WhatsAppa co chwilę, bez TikToka, bez bzdur, bez odbierania telefonu, bo akurat ktoś ma turbo ważną sprawę, telefon jest wyciszony i tak dalej. To jest deep work. Kluczowa rzecz w osiąganiu w ogóle sukcesu w życiu. I ludzie coraz mniej to potrafią dzisiaj, bo coraz bardziej są roztelepani. Przypominam, że według najnowszych badań człowiek potrafi już utrzymać uwagę krócej niż złota rybka. Także, no cóż, więc trzeba to pielęgnować, ćwiczyć, być może wywalić z telefonu Instagrama, TikToka i tak dalej. Tak jak ja mam od lat, jakoś żyję, świat się nie rozpadł przez to. I jakieś pieniążki też zarabiam w międzyczasie, więc chyba jednak nie jest to konieczne. Czyli wywalić dystraktory, czyli w pomieszczeniu, w którym pracujesz, wywalić syf wszelaki, notyfikacje z telefonu i tak dalej. Po to, żeby przywrócić swoją zdolność do wytężonej pracy, bo to ona prowadzi do sukcesu. Czyli to też może tak być. Czyli nie siadłeś i nie pisałeś, bo ciągle ci coś rozpraszało, bo nie wiem, dziecko w tle płakało, bo telefony dzwoniły i tak dalej. Jeżeli to jest powód, rozwiązanie jest proste. Odstaw telefon, gdy pracujesz, skasuj media społecznościowe, nigdy pod żadnym pozorem nie oglądaj pornosów, bo to psuje, rozregulowuje mechanizm dopaminowy. Mówiliśmy o tym więcej w odcinku o dopaminie. Więc jak nie masz dopaminy, nie masz motywacji, nie masz skupienia, lipa. Czyli też polecam zobaczyć tamten odcinek. No i tyle, to jest rozwiązanie. Punkt czwarty. Czwarty powód, czemu coś może nie wychodzić, bo nawyk jest, okazał się złożony. I trzeba wprowadzić kilka innych. Czyli na przykład myślałeś, że bieganie w maratonie to jest nawyk biegania. Tak? 3 razy w tygodniu będę biegać i to jest przygotowanie do maratonu. I nagle się okazuje, że kurczę, no niby biegasz, ale nie czujesz się na siłach, że przebiegłbyś maraton. Tak? Minęły 3 miesiące, nie czujesz się na siłach nawet na półmaraton. Gdzie jest luka? Czy to tylko chodzi o czas, że więcej trzeba ćwiczyć? Czy jeszcze coś jest? Nagle się okazuje, że ten nawyk to nie jest tylko ten nawyk. Że tu jeszcze trzeba dodać, tak? Że trzeba ćwiczyć na przykład podbiegi. Że trzeba ćwiczyć kardio. Tak? Czyli rzeczy, o których byś nie pomyślał, bo wydawałoby się, żeby długo biegać, to trzeba długo biegać. A tu nie tylko. Trzeba budować inne elementy. Więc jeżeli to się okazało problemem, że ten nawyk nie wystarcza, żeby zrealizować dany cel, tak będzie bardzo często, rozwiązanie jest proste. Rozpisz, jakie jeszcze nawyki są potrzebne i wprowadzaj je. Po jednym, oczywiście, nie 7 na raz, tylko po jednym. Punkt 5. Coś może ci nie wychodzić, bo to nie jest twoje w ogóle. To nie jest twoje, czyli ty to wpisałeś. Ja sobie na przykład wpisałem chyba rok, czy 2 lata temu może, na listę celów. W tym roku jeżdżę na rowerze. Kupiłem sobie rower i nie jeździłem. W końcu się zmusiłem ze 2 razy, stwierdziłem, jakież badziewie, nie lubię. No nie osądzaj mnie, no nie lubię, no co mam zrobić? Nie poradzę, no nie lubię. Pojechałem rowerem, nie podobało mi się, żadna to nie była frajda, to już wolę biegać. Bieganie też jest trudne i wymagające, no ale, ale przynajmniej mam z tego jakąś odczuwalną, szybką korzyść i tak dalej. Jakoś się umiem do tego bardziej zmotywować, a do roweru to by było już takie totalne zmuszanie. Więc skoro cel nie był mój, a nad celem było i tak zdrowie, czyli można było osiągnąć ten cel innymi środkami, mniej frustrującymi, no to rower poszedł w odstawkę. Oddałem koledze i się cieszył. I tyle. I jeździ. Zresztą kolega przebiegł i wiele razy przerobił Ironmana, także myślę, że ten rower to już pewnie przestał istnieć, bo on go tak wyżyłował, że szok. Nieważne. W każdym razie, jeżeli to jest problem, no to znaczy, że trzeba skasować. Albo kiedyś miałem cel nauczyć się świadomego śnienia w końcu, bo parę razy w życiu mi się udało mieć świadome sny, było to miłe, sympatyczne i fajne. I w końcu wypisałem to sobie na liście celów, ale już usunąłem. Dlaczego? Bo to jest bez sensu. Znaczy, dla mnie to jest bez sensu, tak? Ja mówię o sobie tylko. Ten cel okazał się bez sensu, no bo co mi to daje? Zastanowiłem się, co mi to daje? Ja mam nad czymś pracować, prowadzić jakiś dziennik snów, kombinować tam i tak dalej, reality checks tak zwany, codziennie robić po parę razy. Trochę roboty jest, a mam dość zajęte życie jak każdy. To jest z tego efekt jakiś taki super rewolucjonizujący, że moje życie będzie 10 razy lepsze z tego, że raz na miesiąc będę mieć świadomy sen? Bez sensu. Bez sensu, to co mogę zwizualizować na jawie coś i wyjdzie prawie na to samo. Także jak jakiś cel jest twój lub nie czujesz, że jednak ma sens, to go po prostu skasuj. I tyle. Tak samo jak się przeczyta pierwszy rozdział książki i jest do bani, to wywal tą książkę zamiast czytać na chama. Punkt 6, problem 6. Może być taki, że trochę robisz, trochę nie. Czy miałeś biegać 4 razy w tygodniu, pobiegałeś 2 razy. I tu się trzeba wtedy zastanowić, czy w ogóle mierzysz. Bo dobra, przy bieganiu to trochę łatwo mierzyć, ale są takie nawyki, które wprowadzasz i za bardzo nie mierzysz, czy nawet nie wiesz. Czy dałeś sobie cel, że będziesz biegać, no i coś tam pobiegałeś, ale czy ty wiesz, ile razy biegałeś? W tym tygodniu, w poprzednim, w następnym. Tak, konkrety. Czy ty na koniec roku będziesz mógł mi powiedzieć, ile razy ty biegałeś? Albo jaki dystans? Bo ja będę mógł to powiedzieć. Ja mam zawsze zapisane, jak biegam, jak biorę suplement diety, jak piję chlorofil, jak biorę białko, jak biorę kreatynę, jak, nie wiem, mnóstwo takich rzeczy mam zapisanych. Nawet jak czytam dzieciom książkę, to ja na koniec roku wiem, ile razy czytałem. I dlatego wiem, kiedy robię za dużo, kiedy za mało, kiedy nie robię. A kiedyś, jak nie miałem takiej rozpiski, no to tylko były cele i hura i bez sensu. I potem nawet nie wiedziałem, czy ja robię, czy ja nie robię. Także to jest bardzo ważne, więc rozwiązanie to jest mierz. Wtedy będziesz wiedzieć, czy robisz, czy nie robisz. Punkt siódmy. Zapominasz. Jak można zapomnieć o swoich celach i marzeniach? Oczywiście, że można. Bo jasne, 1 stycznia wszyscy mają power. No dobra, 1 to nikt nie ma poweru. Ale 31 grudnia wszyscy mają power, jest energia i się chce. Ale potem zaczynasz działać, no i zwłaszcza jak masz dużo różnych pomysłów, celów, co ty to tam nie osiągniesz, to możesz zapomnieć. Zapomnieć, że ty się chciałeś nauczyć angielskiego, a tym samym zapomnieć, że chciałeś umówić na przykład lekcję z native speakerem, albo na przykład, że chciałeś wejść na stronę Instytutu Lingwistyki i tam przerobić nowy podcast i tak dalej, czy jakieś wideo. Można zapomnieć, naprawdę, bo życie jest mega szybkie. Mega szybkie i składa się z tylu elementów. Zdrowie, umiejętności, dzieci, związek, robota i tak dalej, tyle rzeczy, znajomi. Więc tak dużo tego się dzieje, że można zapomnieć o paru rzeczach na jakiś czas. Tak, nie mówię, że na zawsze, no ale wystarczy, że zapomnisz na 3 dni, no to już 3 dni się nie uczysz angielskiego, albo nie biegasz, no to już jest lipa. Więc jak zapominasz, to co trzeba? Jakie jest rozwiązanie? Przypominajki fizyczne, czyli na przykład jak ja chcę biegać, to ja mam, z racji tego, że zazwyczaj z biura wybiegam, no to tam mam strój, a zwłaszcza buty przygotowane przy samych drzwiach. Jak wchodzę do biura, widzę buty do biegania. I nieważne, że to jest bałagan, można by schować do szafki półki gdzieś tam. Nie chcę. Nie chcę. Chcę wejść tam i zobaczyć te buty. Bo wtedy sobie myślę, aha, dziś biegam. I wtedy mogę od razu się przebrać w strój do biegania, mimo że wiem, że najpierw mam 2-3 godziny roboty, to będę wykonywać tą robotę, jak to nie jest nagrywka, w stroju do biegania. I trudno. Skoro już będę ubrany później, to wybiegnę na pewno. Także przypominajka. Alarm, tak? Alarm na 15, że trzeba zrobić to i to. Kalendarz. Jak używasz kalendarza, no to też wpisuj to, że wtorek, czwartek, piątek biegasz, albo trening robisz, albo pływasz. Przypominajki. To jest rozwiązanie. Idziemy dalej. Problem numer 8. Za duże kroki. Czyli stwierdziłeś, że się w tym roku nauczysz angielskiego i wymyśliłeś nawyk godzina angielskiego dziennie. Nie chcę nikogo zniechęcać, ale godzina dziennie na start to może być hardcore. To może być hardcore, dlatego my na przykład w Instytucie mamy celowo zrobione tak, że są podcasty, które trwają kilkanaście minut, że są materiały wideo, które trwają 8-10 minut, bo to ma być w oparciu o rzeczywistość. Upsellingo Mouse, jedna lekcja trwa 3-4 minuty, żeby być dostosowany do rzeczywistości. Prawda jest taka, że prawie nikt nie ma czasu, żeby siadać na godzinę i jechać. Jedziemy godzinę, 60 minut języka. Jasne, przez pierwszy tydzień to wyjdzie, ale znowu, potem to nie ma sensu. Więc tak się nie da, dlatego też my to tam tak rozwiązaliśmy, że jest mnóstwo różnych materiałów i wszystkie są krótkie. I dlatego każdy jest w stanie zrobić tyle, ile chce. Jasne, jak ktoś chce na 2 godziny podcastów słuchać, bo jest w trasie, to może, ale jak ktoś chce szybką lekcję na kiblu zrobić albo w poczekalni, albo gdzieś tam w Lidlu w kolejce do kasy, to jak najbardziej może i jest spoko. Więc czasem po prostu czegoś nie robimy, bo to jest zbyt ambitne. Albo sobie wymyślili, skoro za rok chcę biegać maraton, to w tym tygodniu przebiegnę półmaraton. No, good luck. Zawałem się raczej nie skończy, bo pewnie zmęczysz się wcześniej i nie dobiegniesz do końca, ale jednak no, to jest bez sensu, to jest wtedy męczące. Wiesz, kiedy jak ja odkryłem magiczny sposób na regularne ćwiczenie siłowe, takie ciężary i tak dalej, zmniejszanie ciężarów. Bo kiedyś zawsze miałem tak, że bardzo szybko trzeba dźwigać ciężary, że trzeba dźwigać jak najwięcej, siła. I zawsze to potem robiłem, ale to uczucie takie przemęczenia takiego, że organizm nie domagał, że kolejnego dnia zawsze to robiłem z totalnymi zakwasami i tak dalej, to było mega demotywujące. I w końcu się okazało, że jak biorę mniejsze ciężary, ale takie, że na pewno je dźwignę, że na pewno nie będę mieć poczucia, że się wyzułem z energii ostatecznie, to nagle się okazuje, że jestem w stanie to robić praktycznie codziennie, bez problemu, miesiącami. A to jest kluczowa rzecz. Także za duże kroki to jest lipa. Badania pokazują, że jak chcesz na przykład zyskać nową umiejętność, to ona powinna być, te ćwiczenia, które robisz, powinny być na 85% trudności, tak? Czyli, że mówiąc inaczej, jak na przykład chcesz czytać książkę po angielsku, to powinieneś rozumieć 85%, a 15% nie. Jeżeli nie rozumiesz niczego, to takie ćwiczenie nic ci nie da poza frustracją. Jeżeli rozumiesz wszystko, albo prawie wszystko, to też jest bez sensu, bo to żadne ćwiczenie. No bo robisz coś, co jest dla ciebie oczywiste. Tak, tak byś robił trening chodzenia. No. Spoko, no, ale już się bardziej chodzić nie nauczysz. Więc jak chcesz pozyskać umiejętność, to właśnie w taki sposób, żeby nie było za trudno, ale też nie za łatwo i wtedy to zadziała. Czyli takie jest rozwiązanie tego problemu. Jak robisz za duże kroki, to po prostu rób mniejsze. Albo zmniejsz ilość celów, bo być może masz za dużo celów, tak? To też może być za duży krok. 17 nawyków naraz chcesz wprowadzić. To zmniejsz ilość tych nawyków i po kolei. Po kolei. Punkt 9. Czemu może nie wyjść? Bo cele są sprzeczne ze sobą nawzajem. Tak? Czyli jednocześnie chcesz biegać, ale wiesz, że masz pracę, więc w pracy nie pobiegasz, więc musisz biegać po pracy. A jednocześnie masz cel więcej czasu spędzać z dzieckiem, które też widzisz tylko, gdy ono jest po szkole, a ty po pracy. No i nagle te cele, mimo że dwa są wspaniałe, to są trochę jednak sprzeczne. Bo ty nie możesz jednocześnie biegać i być z dzieckiem, chociaż ja to kiedyś pogodziłem i biegałem z dzieckiem z wózkiem, jak było małe, ale to było ryzykowne. Zrobiłem to tylko raz, potem się okazało, że główka się ciągle obijała o kant tego wózka i było spuchnięte dziecko przez dwa dni i potem się baliśmy w ogóle, co się stało i tak dalej, więc już tego bałem się powtórzyć kiedykolwiek i już tak więcej nie zrobiłem. No ale nieważne, nieważne. W Norwegii już by mi chyba dziecko zabrali za to. W każdym razie, jak cele są ze sobą sprzeczne, to one nie mają jak wyjść, bo kalendarz jest ograniczony, tak? Doba ma tylko 48 godzin, jak wiemy z mojej książki, 48-godzinna doba. Także wtedy trzeba wymyślić, kiedy to zrobić, tak? Jeżeli to nie działa w taki sposób, to kiedy? To może w sobotę w takim razie rano będziesz biegać. O 8 rano biegasz, 9:30 jesteś z powrotem, możesz znowu być z dzieckiem. Czyli trzeba wtedy w grafiku pomyśleć, jak to zrobić. Albo niektóre cele w ogóle sobie nawzajem szkodzą. I trzeba wtedy wymyślić, który spriorytetyzować, robić teraz, które nie. Na przykład ja mam cel gadać 10 językami. To jest cel wewnętrznie sprzeczny, tak? Ponieważ hiszpański walczy z portugalskim. Portugalski walczy z włoskim, tak? Każdy, to jest tak naprawdę 10 celów. A może nie 10 właśnie, bo tam jest polski, angielski, hiszpański, czyli tak naprawdę te, które to mogę gadać i gadać godzinami. Ale są takie jak chorwacki, gdzie chciałbym gadać, a tu wymaga to więcej pracy. I wtedy ta sprzeczność celów powoduje, że one ze sobą walczą, czyli jestem zmuszony niejako rozkminić, co teraz bardziej przyatakować, znowu powalczyć bardziej, na przykład teraz z niemieckim, potem z chorwackim i tak dalej, i tak dalej. To jest ważna rzecz. Czyli lub czasem wywalić jakiś cel. Bo czasem jest cel typu chcemy robić 5 biznesów naraz. Fajnie, ale być może to jest po prostu głupie. Być może warto 4 z tych celów wywalić i robić jeden na dobrze. A potem, jeżeli on wyjdzie i dalej cię będzie kusiło, to wtedy dodać też drugi, ale gdy ten pierwszy już będzie stabilny, gdy będą zespoły, procedury, gdy będzie to działało, miało stabilny przychód. Tyle. Punkt 10. Czemu coś mogło nie wyjść? Aha, czyli rozwiązanie tego poprzedniego to jest rozkminić, czy da się te cele pogodzić, albo wywalić parę celów. Punkt 10. Bo robisz, ale mniej. Chciałeś biegać 4 razy w tygodniu albo chodzić na siłownię, a chodzisz raz albo 3. No to rozwiązanie jest takie, czy to jest ok. Pierwsze zastanawiasz się, czy to jest ok, bo może tobie jest z tym dobrze. Tak? Może ty napisałeś na hura, że chcesz biegać codziennie, a jak biegasz 3 razy w tygodniu, to jest spoko i czujesz się z tym dobrze. I ci wystarczy. No to spoko, to zmodyfikuj cel i gra. Jeżeli to nie jest ok, natomiast to trzeba przypominajki znowu. Tak, czyli alarm w telefonie, fizyczna przypominajka, tak? Jak chcesz się uczyć angielskiego, to może jakąś książkę do angielskiego dać w pobliżu, albo na główny pulpit twojej komórki dać naszą aplikację Lingomouse, aplikację Instytutu Lingwistyki i tak dalej. Te dwie apki widzisz na głównym ekranie zamiast Instagrama na przykład. I wtedy za każdym razem, jak odblokowujesz telefon, to masz przypominajkę. Aha, języki, dobra, już kumam. Także to jest wtedy rozwiązanie, jak robisz według ciebie za mało. 11 rzecz. Zły moment. Na przykład pracujesz mega ciężko, wracasz o 19, ale dajesz sobie cel, że będziesz w tym roku dzieci uczyć finansów. I chcesz robić to też samemu, na przykład czytając im Misia Ekspertusia, a nie tylko, żeby sobie same czytały. I planujesz, że o 20 będziesz z nimi siadać i tak dalej i to robić. No i nie wyszło. Na przykład czemu? Być może dlatego, że jesteś wtedy totalnie zmęczony. Bo pracowałeś cały dzień, jesteś wrakiem człowieka i tak dalej, może masz 2 etaty, ciężką sytuację. Różnie może być. Więc jest to zły moment kalendarza. Czyli trzeba takie lekcje przesunąć na niedzielę na rano na przykład. i sobie wpisać znowu przypominajki i tak dalej, natomiast nie próbować pogodzić tego w absurdalny sposób. No jeżeli ktoś jest wrakiem człowieka po pracy, to się tego nie przeskoczy. No. To oczywiście zmieniając pracę, docelowo tak. Natomiast tak na strzał to nie, więc czasem jest tak, że czegoś nie robimy, bo jest zły moment w kalendarzu. Na przykład nie umiemy planować za bardzo kalendarza i myślimy, że my zrobimy, upchamy tam tyle, że wszystko się uda. Tu spotkanie, tu bieganie, tu trening, tu biznes, tu to. A potem się okazuje, że to jest po prostu nierealne. Nie da się tyle zadań w jeden dzień wykonać, czyli trzeba część rzeczy przesunąć na inny dzień kalendarza. I to jest rozwiązanie tego problemu. 12 problem, czynniki zewnętrzne. Czyli właśnie, że cel nie jest twój, tak? W sensie, że mąż nie chce przestać palić. No i co z tym zrobisz? I rozwiązanie to jest kasacja tego. Wywal te cele, bo to jest bez sensu. Albo znajdź cel połowiczny. Tak? Czy twój mąż, żona pali, nie jesteś w stanie tego zmienić, ale jesteś w stanie zrobić naradę, z której się dogadacie, że nie pali w domu. Po to, żebyś ty nie musiał lub nie musiała tego wdychać. I tym samym dobre to jest dla twojego zdrowia. Wtedy nie jest to cały cel, bo ty byś pewnie chciał lub chciała, żeby ta ukochana osoba też była zawsze zdrowa. No ale przynajmniej jest cel połowiczny, czyli że zrobiłeś swoją część. Zadbałeś o swoje zdrowie. To też dobrze. I to jest rozwiązanie. Punkt 13. Cele są nierealne. Tak? Czyli nawaliłeś sobie tyle celów, marzeń i tak dalej, że zapomniałeś, że tego się nie da. Tak, po prostu się nie da. To jest już nie jest tylko kwestia przesunięcia czegoś na niedzielę czy sobotę, tylko po prostu się nie da. I tyle. To jest tak, jak ktoś pracuje i tak dalej, ma 10 godzin wolnego w tygodniu, a chciałby się uczyć 5 języków od razu. No to nie lepiej się uczyć jednego, może góra dwóch. 10 godzin to i tak by było sporo, tak naprawdę. Jak ktoś tyle będzie inwestować od początku. Natomiast 5 języków, albo od razu 3 nowe biznesy i tak dalej. To jest po prostu nierealne. To jest nieoparte o rzeczywistość. A rzeczywistość, jeżeli walczysz z rzeczywistością, to przegrywasz. Ale tylko w 100 przypadkach na 100. Idziemy dalej. 14 punkt to jest zła ekipa. Zła ekipa, czyli chcesz osiągnąć jakiś cel, ale cię ktoś demotywuje. Mówi, że do bani, że się nie da, że i tak się nie uda, że tyle razy próbowałeś schudnąć, no to nie da rady. Albo rzucić palenie. To jest trudne. To jest trudne, to jest straszne i tak dalej. Albo masz zespół, z którym chcesz coś osiągnąć, a oni mówią, nie, to jest zbyt ambitne, to się nie da i tak dalej. Albo no, pochodziłbyś na te sztuki walki, no ale tam trenują tylko kibole, do końca nie twoje klimaty i tak dalej. Więc jak to rozwiązać? Bo wielu ludzi ma taki problem, że otoczenie ich nie tylko nie wspiera, ale wręcz aktywnie działa na ich niepowodzenie. Niecelowo zazwyczaj, no ale tak jest. Więc jakie jest rozwiązanie? I tu cię zdziwię. Nie przekonać mamę, żeby w ciebie wierzyła, bo to jest znowu wymyślanie, to jest wewnętrzny lewak, takie rzeczy gada, że ja nie robię, bo mama we mnie nie wierzy. No to jest typowo lewackie przekonanie, tak? Czyli właśnie, bo świat zewnętrzny, bo jakby było lepsze prawo, bo jakby była większa sprawiedliwość, bo jakby było lepiej to, lepiej tamto, bo jakby powstał nowy urząd do spraw sprawiedliwości i mam wierzących w swoje dzieci. Wszystko gówno prawda. Twoja mama może uważać cię za największego śmiecia nawet. A ty i tak zostaniesz milionerem, jak się uprzesz. A ty i tak będziesz mieć kaloryfer na brzuchu, jak zrobisz trening. A ty i tak przebiegniesz maraton, jak będziesz biegać 3 razy w tygodniu. Da. Więc rozwiązaniem nie jest przekonać mamę, męża, żony, wspólnika, współpracowników, że twoje plany są genialne, że mają w ciebie wierzyć i tak dalej. Bo to jest fikcja. To jest fikcja. Przekonać to możesz niektórych z nich efektami. Przebiegłeś maraton, nagle się zamknął. Zarobisz kasę, zamknął się. Niektórzy dalej będą jechać swoje bajki, że nie. No zobacz, mi na przykład regularnie jakiś hejter pisze w internecie, że ja nie ogarniam biznesu. No nie? Więc mimo wszystkich liczb, które mówią, przeczą temu bardzo, bardzo dosadnie. No ale co? Albo ktoś mi pisze, jestem głupi, a ja wiem, że nie jestem. Nie mówię, że jestem wybitnie mądry, ale wiem, że sobie całkiem radzę i głupi nie jestem. No i co? Więc obojętnie, ile razy udowodnię, że jestem mądry, to ktoś i tak napisze, że jestem głupi. No i co z tego? Wewnętrzny lewak by powiedział, no to boli. Hejt, powinno nie być hejtu. W idealnym świecie utopia. To jest właśnie ten wewnętrzny lewak. On żyje w utopii. Czyli on ma romantyczne, wspaniałe wizje, ale zostawmy to. Zostawmy to i spójrzmy na realny świat i wtedy sobie się zaczniemy w nim odnajdywać. To tak jakby piłkarz płakał, że są faule. Ojej, to już nie gram w piłkę, bo tam się faulują. No, trzeba robić tak faule, żeby nie widzieli, jak ty faulujesz i nie dać się kopnąć plecy. tak wygląda życie dobrego piłkarza, no. Co ci mam powiedzieć? Ja wiem, że wewnętrzny lewak teraz płacze w ogóle, co on to mówi? Świat jest taki brutalny, tak? Hello. Więc, jeżeli jest zła ekipa, pierwszym rozwiązaniem jest skasuj syndrom ofiary. Czy przestań się w ogóle martwić, w ogóle analizować to. Co z tego, że jest zła ekipa? No i co? Czy w ciebie muszą wierzyć? Ja wiem, że jakby wierzyli, to jest trochę łatwiej. To prawda. Ale jak nie wierzą, to trudno. I drugie rozwiązanie, jeżeli ta ekipa jest totalnie nie do zniesienia, tak, bo masz takich najbliższych znajomych, którzy powodują, że żyć ci się nie chce i się zastanawiasz, czy przypadkiem nie byłoby najlepszym pomysłem położyć się na torach i czekać, to wtedy faktycznie zmienić ekipę trzeba, bo długofalowo i tak trzeba zmieniać ekipę. Prędzej czy później, na drodze do jakiegoś sukcesu. Jak chcesz się dobrze odżywiać, prędzej czy później rozstaniesz się ze znajomymi, którzy żywią się tylko fast foodem. Jak chcesz być bogaty, prędzej czy później przestaniesz się dogadywać z ludźmi, dla których podwyżka o 4% to jest największe marzenie na najbliższe 10 lat. Jak chcesz być zdrowy, ambitny i tak dalej, przestaniesz się dogadywać z tego typu ludźmi, po prostu. Więc znajomi, współpracownicy i tak dalej, może nawet wspólnicy odpadną po drodze. Ale mamy zostaw w spokoju. Mamy nie pozbywaj się dlatego, że nie wierzy w twoje przekonania czy taty, bo to już by było zboczone. Tak? Rodzina to rodzina. Jasne. No chyba, że ktoś tam działa no, aktywnie na swoją niekorzyść, bo takie przypadki znam, totalne, ale to już tak, że na przykład ojciec ma dziecko i to dziecko prowadzi firmę i ten ojciec też prowadzi firmę i wynajmuje różne instytucje i agencje, żeby oczerniały firmę tego dziecka po to, żeby dziecko nie osiągnęło sukcesu większego niż ojciec. Znam taki case, bardzo dobrze go znam. I to jest chore, tak. To już jest patola. To już jest patola i faktycznie tej osobie, gdybym miał doradzać, ale nigdy mnie nie pytała, więc ja nieproszony nie przychodzę, tej osobie bym doradził tak, trzeba rzucić ojca. Bo to już jest, no to jest człowiek, który się nadaje na leczenie. Więc, ale to są ekstremalne przypadki. Zazwyczaj z rodziną po prostu trzeba, warto dobrze żyć, nawet jak nikt w siebie nawzajem nie wierzy. No i tyle. Także jedziemy. Więc wywalamy syndrom ofiary i zmieniamy ekipę wtedy, kiedy jest to niezbędnie konieczne. Punkt 15. Brak energii. Tak? Nie pobiegałem, bo mi się nie chciało, ale nie chciało na zasadzie klasycznej takiej, że pogoda słaba. To nie, tylko naprawdę nie było siły, łeb bolał, nie wiadomo co. Czyli brak energii. Z czego wynika brak energii? No z głupot. Z tego, że nie śpisz 8 godzin. Z tego, że źle jesz. Z tego, że nie uprawiasz sportu. Z tego, że za dużo kofeiny. Z tego, że alkohol i tak dalej. Czyli to są nadnawyki, które wpływają na wszystko. Rzucenie alkoholu, czy w większości alkoholu. Już narkotyki klasyczne to już nawet nie mówię. To już jest chyba oczywista oczywistość. Jakieś tam palenie. Chociaż palenie nie ma takiego wpływu od razu, że się raczej człowiek nie wyśpi. Ale brak właśnie snu, brak sportu. To są rzeczy, które są ważniejsze, czy na pierwszy ogień powinny być, zanim my siądziemy do deep work, zanim siądziemy do nauki języka, zanim siądziemy do jakiejś innej rzeczy, tak? Bo jak się nie wyśpisz, to jest mega trudno robić wszystko. Czyli czasem właśnie to jest powodem, że nie zrobiłeś w tym tygodniu tego, co miałeś zrobić, brakowało energii. Więc sen, odstaw używki i pobiegaj. I wtedy się okaże, że wdrażanie wszystkiego innego jest dużo prostsze. Punkt 16. Nuda. Nie zrobiłeś czegoś, bo było cholernie nudne. Czyli zaplanowałeś, że w tym roku spiszesz testament, bo to jest rozsądne. Nieważne, ile masz lat. Każdy powinien mieć testament, bo nigdy nie wiesz. I to jest nudne. Albo jakieś backupowanie zdjęć. W cholerę nudna rzecz, tak? Siedzenie, klikanie tych zdjęć. Nuda. Więc może nie zrobiłeś przez nudę. Rozwiązanie pierwsze to jest zlecić, żeby ktoś zrobił za ciebie, jak się da. Rozwiązanie drugie to jest zmusić się zewnętrznie. Co to oznacza? Jeżeli chcesz spisać testament notarialny, to nie zastanawiaj się nad testamentem teraz, tylko weź telefon do notariusza i zadzwoń. Zadzwoń, umów notariusza na przyszły tydzień na robienie testamentu. I wtedy już gwarantuję ci, że testament się wydarzy. No bo jest umówione. Trzeba przyjść. I tyle. Czyli znajdź rozwiązanie zewnętrzne. Tak jak na przykład mój wspólnik Kacper ma tak, że do jego domu przychodzi trener z rana. No i wtedy nie za bardzo jest, jak nie zrobić treningu, no bo trener już tu jest. Siłownia też jest domowa i trzeba robić. Więc rozwiązanie zewnętrzne, jeżeli coś jest nudne, niesympatyczne i tak dalej. Czy zmusicie? Albo jeszcze kolejne rozwiązanie tego problemu, to jest dzień na rzeczy słabe. Ja tak czasem robię, że dobra, ten dzień to będzie dzień słabych rzeczy. Tu będzie backupowanie, tu będzie preparing, tu będzie właśnie jakieś testamenty, jakieś bzdury takie. No to będzie dzień takich rzeczy, że dzisiaj się nie ubawię. dzisiaj się nie ubawię, no ale to jest taki dzień. Raz na jakiś czas, na miesiąc, warto taki dzień zrobić i wtedy robić te wszystkie rzeczy, które są po prostu skrajnie nudnawe. Punkt 17, przedostatni, strach. Strach, czyli nie zrobiłeś czegoś, bo się boisz. Na przykład nagrałbyś się na YouTube'a, no ale się boisz. Boisz się, co powiedzą, czy to wyjdzie, jak to wyjdzie i tak dalej. Tak. Rozwiązanie, albo czasem ktoś nie pobiegnie, bo się boi, że jak nie dobiegnie, to będzie się czuł ofermą. Że miał taki ambitny plan, a nie wyszło. Albo ktoś chciałby występować na scenie, albo wysłać CV, a się boi, że go nie przyjmą. Zobacz, te wszystkie strachy są głupie, tak? Jak ty byś się bał, że skoczysz z klifu i nie przeżyjesz, to to jest dobry, mądry strach. Natomiast te, które ja przed chwilą wymieniłem, to wszystkie są takie jakby chore, no nie? To co? To są wszystko fikcje, jest historyjka w głowie. Więc tu trzeba zmienić światopogląd. Po prostu, to jest moje rozwiązanie na to. Strach nie jest zły, tylko jest normalny. W naszych czasach zrobiono podział na emocje dobre i złe. Czy tak samo jakby się Bóg albo natura pomyliła, że zrobiła wstręt, że zrobiła strach, że zrobiła nienawiść. Błąd. Boże, aleś to spaścił. Wiesz, jak ja bym to robił, to bym zrobił lepiej. Tylko że okazałoby się, że jakby nie było strachu, to byśmy wszyscy już byli trupami dawno temu. Kto z nas nie uskoczył kiedyś ledwo przed samochodem, szybko jadącym gdzieś tam na przejściu, auto cię nie widziało, ale ty zobaczyłeś auto. Jakby nie było emocji strachu, to byś nie był w stanie odpalić adrenaliny w tak szybkim czasie i tak dalej, kortyzolu i tak szybko zareagować, zapompować krwi do mięśni i tak dalej. Nie byłoby szans na to. Gdyby wszyscy byli jak w sekrecie, radosne kumbaya, manifestujmy, życie jest piękne, czujmy się wspaniale i tak dalej, to może by było wspaniale, ale do momentu, kiedy byśmy umarli, a byłoby to bardzo szybko. Nienawiść. Ja nienawidzę kredytów i nienawidzę kredytodawców i nienawidzę wierzycieli. W sensie nie tych, którym ja wisiałem kasę, tylko tych, którzy egzekwują, egzekutorów, komorników. Nienawidzę w takim sensie, że miałem z nimi do czynienia i moje życie było przez nich dużo, dużo gorsze. Grozili mi na różne sposoby, niektórzy śmiercią. I tyle. Oczywiście ostatecznie i tak wyzułem siebie z syndromu ofiary, więc wiedziałem, że oni do mnie dzwonili przez to, że ja coś zrobiłem albo czegoś nie zrobiłem w tym wypadku, czyli spłacać, więc dlatego nie biorę już kredytów. Natomiast ta nienawiść powoduje, nienawidzę też wojny, nienawidzę militaryzacji, nienawidzę tego. To wszystko powoduje, że łatwiej mi się żyje. Wiem, czego chcę, czego nie chcę i tak dalej. Nienawidzę lenistwa, dlatego też jak wchodzę, jest budynek, gdzie są schody i winda, to nie wchodzę do windy, bo nienawidzę tego. Mimo że męczące jest łażenie po schodach na piąte piętro na przykład, jak jest winda obok, ale jak nic nie noszę, nie niosę akurat choinki, no to idę. To idę, ponieważ nienawidzę lenistwa. Nienawidzę poddawania się, że co, jest robota do wykonania, pięć pięter do pokonania i co? Ja pójdę, no może windą, żeby było milej? Nienawidzę tego. Więc dzięki Boże, że dałeś mi nienawiść. I tyle. Więc z każdą z tych rzeczy można zrobić dobre rzeczy lub złe. Tak? Tak samo jak miłość, empatia. No można zrobić empatię i miłość do uchodźców zagranicznych, którzy tydzień temu gwałcili ci znajomych, żeby zbudować pokój, ale myślę sobie, że to nie jest najmądrzejsze rozwiązanie, żeby dzielić miłość na lewo i prawo. Tak? Po to jest tyle różnych emocji, żeby nauczyć się nimi władać, kiedy trzeba. Jak ja wchodzę do prysznic jak prysznic, ale zimna kąpiel na przykład na 7 minut, to ja wtedy, korzystając z tego, że jestem sam, krzyczę w niebo głosy takie słowa, które się nie nadają do opublikowania w tym programie. Więc jest we mnie sporo złości i nienawiści. I super. Wspaniale. I dzięki temu to działa. Dzięki temu ja te kąpiele robię. Bo mogę, ta złość powoduje, że ja wytrzymuję ten cholerny chłód. Jeszcze sobie tam jakiegoś lodu dosypuję. Fatalnie. Fatalnie. Ale ta złość pozwala przeżyć, że tak powiem. Czyli strach. Zmień po pierwsze światopogląd. To jest pierwsze rozwiązanie, że strach jest zły. Nie. Po prostu normalne. Chcesz się nagrać na YouTube'a. Chcesz zrobić coś nowego. Chcesz nowy nawyk wprowadzić. To się boisz. No i co z tego? Co z tego? Każdy się boi, jak robi nowe rzeczy. To jest normalna rzecz. Ludzie sukcesu to są ci, którzy się boją i działają. A ludzie porażki to ci, którzy się boją i przez to nie działają. Więc właściwy światopogląd, strach jest spoko i nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Zła emocja to jest tylko ta, która jest niedopasowana do kontekstu i sytuacji. Także tyle. I drugie rozwiązanie to jest wykonaj jakąś prostą rzecz. Prosta rzecz, na przykład ja się bałem wyrywać ósemek. Bałem się jak cholera. Ponieważ akurat dentysta to jest coś, co... No ale ósemka doskwierała. tylko że gorzej, bo jak się psuła, ale nie doskwierała za bardzo, no to wtedy było trudno iść, tak? Bo jak boli ząb jak cholera, to się idzie, nic nie poradzisz. Natomiast jak tak boli trochę, w tle boli, to gorzej, bo nie jesteś zmuszony. W związku z czym, co zrobiłem? Zleciłem umówienie mnie do dentysty na wyrywanie tej ósemki. I wtedy oczywiście moje emocje były straszne, bo wiedziałem, był termin. Tak jakby ja bym miał zadzwonić na przykład, to jeszcze bym odwołał i tak dalej. W sensie nie zadzwoniłbym, nie lubię dzwonić w to już w ogóle. A tak, było, że tak powiem, zadzwonione, był termin ustalony, no i tyle, trzeba było przyjść. Strach był, ale ósemki już na szczęście nie ma, nawet dwóch, w związku z czym warto było. Czyli być może zleć albo wykonaj tę prostą czynność, czyli zamiast myśleć o wyrwaniu zęba, umów dentystę. Zamiast myśleć o nagraniu na YouTube'a, po prostu odpal kamerę i stań przed nią. I tyle. I możesz na tym etapie przerwać, ale jest szansa, że jak ona już tam będzie, to zrobisz. No i 18 powód, czemu coś mogło nie wyjść w danym tygodniu, to jest, bo robisz sam. A żadnego z większych celów nie da się osiągnąć samemu. Milionerzy to są ludzie pracujący w zespołach, tak? Ludzie, którzy robią coś dobrze, mają zespoły. Jasne, takie nawyki zdrowotne, tam bieganie i tak dalej, treningi, to można robić samemu jak najbardziej, chociaż na przykład trening siłowy, to już nie sugeruje robić samemu. Przydałby się trener, który spojrzy, czy krzywo tam nie dźwigasz, bo sobie zepsujesz kręgosłup i tak dalej, albo przepukliny się nabawisz, więc bardzo często warto korzystać z pomocy, a te wielkie cele, no to praktycznie zawsze są robione w zespołach. Jeżeli masz syndrom taki, że ja wszystko zrobię sam, tak? Ja zrobię biznes, ale bez ludzi i tak dalej, no to są znowu legendy, tak? Jak chcesz robić sam, to może nie wyjść. A czasem nawet bieganie, zwykłe bieganie, które możesz zrobić sam, może być łatwiejsze i przyjemniejsze albo mniej nieprzyjemne, jak będziesz biegać z kolegą, więc możesz poszukać kolegi. Rozwiązanie, znajdź ekipę. I tyle. I na koniec mam jeszcze dla Ciebie kilka trików, żeby te wszystkie rzeczy osiągać. Czyli podałem Ci 18 powodów. Pamiętaj, ta lista jest do pobrania pod tym odcinkiem. A jak zaczynasz biznes swoją drogą, to wejdź na naszą platformę pierwszybiznes.org. Tam mamy właśnie platformę kilkadziesiąt, prawie już 50 godzin nagrań na temat tego, jak robić dobrze pierwszy biznes. Triki. Okazuje się, że patrzenie na jakiś cel poprawia efekty i obniża wysiłek, bo dźwiga ciśnienie krwi i wpada adrenalina i dopamina. Co to oznacza? Jeżeli zaczynasz działanie, na przykład siedzisz przy komputerze i wiesz, że zaraz masz coś trudnego do roboty, pisanie książki albo coś tam trudnego, deep work, to okazuje się, badacze potwierdzili, że 30 sekund koncentracji wąskiej na jakimś obiekcie, czyli wybierasz coś, na przykład, nie wiem, ja tu widzę lusterko, to patrzę przez 30 sekund w to lusterko, jestem skupiony. I to powoduje, że jest więcej adrenaliny, dopaminy w moim organizmie, a ciśnienie rośnie. Nie tak rośnie, żebym zaraz tu dostał udaru, tylko rośnie tak delikatnie, ale wystarczająco, żeby właśnie te hormony się wydzieliły. Czyli taki głupi trik, jakby to napisali w sekrecie, to bym go wyśmiał, ale powiedział to Andrew Huberman i oni to badali w laboratoriach. Więc to działa. Także za każdym razem, jak podchodzisz do jakiegoś trudnego celu, zadania i tak dalej, to możesz zastosować tę metodę 30 sekund koncentracji na jakimś obiekcie zewnętrznym, co ważne, i najlepiej, żeby nie był w zasięgu ręki. Nie będę tłumaczyć dlaczego, bo tłumaczenie tego jest długie, skomplikowane i nie potrzebujesz tego. Więc to nie może być kubek, który masz tu, tylko coś tam. Ja na przykład do tego lusterka nie sięgam i dzięki temu mogę się na nim właśnie skupić przez 30 sekund i to zadziała. Także to jest pierwszy taki nietypowy trik. Drugi trik. Wiemy, że im dalej cel jest, tym jest mniej motywujący, tak? Czyli dlatego ludzie się obżerają, im tym bardziej się obżerają i są młodsi, tak? Bo ten rak jest tym bardziej odległy, się wtedy wydaje, tak? Czy jakieś zmarszczki, problemy zdrowotne, udary i tak dalej. 20-latek wierzy w nieśmiertelność, 40-latek już zaczyna wierzyć w śmiertelność i tak dalej. Więc wiemy to, ale jak to zrobić w takim razie, żeby nie czekać do 70 na zdrową dietę i bieganie? Zwłaszcza, że wtedy to możemy się już nie doczekać. Jak to zrobić? Okazuje się, że lepiej mieć, na przykład, jak badano ludzi w taki sposób, żeby oni chcieli oszczędzać pieniądze na starość. To oczywiście nikt nie chce oszczędzać, bo ja auto to sobie mogę mieć tu i teraz, a starość to jest kiedyś gdzieś tam, tak? Więc wiadomo, efekt jest marny. I okazało się, że podzielili ludzi na dwie grupy. Jedna sobie wyobrażała, że co to będzie, jak będę stary. A druga grupa, zamiast sobie wyobrażać, to wzięli jakiś program, jakąś apkę AI, która jest na App Store i wstawili ich zdjęcie, żeby zwizualizować ich jako starszych. I się okazało, że potem jak badano to na przestrzeni miesięcy, ta druga grupa oszczędzała dużo, dużo bardziej na starość. Czyli okazuje się, że zobaczenie czegoś takiego fizycznego, co tu i teraz jest, tak? Czyli tu i teraz patrzę na zdjęcie siebie starego, czyli tak jakbym tu i teraz był stary, to działa po prostu. Czyli te wszystkie śmieszne rzeczy, że ktoś brał w pańcie swoją głowę i wstawiał do jakiegoś modela, który tam miał ABS, tam kaloryfer na brzuchu, to jednak się okazuje, że to nie jest takie głupie. Że to jest dobra rzecz. Więc warto rzeczywiście sobie taki fotomontaż zrobić, siebie starego, jak chcesz oszczędzać, ale siebie starego, zdrowego, jak chcesz na przykład być wtedy wolny od chorób i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki ciekawy trik. Tylko, i tu jest trik trzeci, że wszystkie te zdjęcia albo notatki, że te przypomnienia, tak, że masz biegać albo ćwiczyć angielski i tak dalej, to musi codziennie zmieniać miejsce. Każdy palacz wie, że nie czyta się tego, co tam jest napisane, bo to jest tą samą czcionką i w tym samym miejscu. Nawet jak są inne obrazki, to dalej niewiele to zmienia. Trochę może, ale jednak. Natomiast w związku z tym my wiemy, że to, że ty sobie dasz na lodówkę, że ty masz biegać, to zadziała dziś, ale jutro już nie. To trzeba codziennie przeklejać, dawać w inne miejsca. Robienie plakatu siebie z idealnymi mięśniami jest super, ale pod warunkiem, że ten plakat dziś jest na tej ścianie, jutro jest na lodówce, pojutrze jest na tamtej ścianie. Tylko wtedy nasz organizm, tylko wtedy nie nastąpi mechanizm habituacji, czyli przyzwyczajenia się do tego, że to jest normalne, więc nie zwracam na to uwagi, bo nasz mózg jest tak skonstruowany, że jak coś jest normalne, to mamy to olewać, bo przecież mamy przeżyć, czyli zwracać uwagi na anomalie, na to, co jest nietypowe. To powoduje, dlaczego jak kupisz nowe auto, to się cieszysz tylko przez miesiąc. Jak kupisz nowe mieszkanie, to się cieszysz tylko przez miesiąc. To nie, że ty jesteś niewdzięcznym śmieciem, tylko dlatego, że masz sprawny mózg, człowieniu. I oczywiście potem się wymyśla różne rzeczy, tak? Mój na przykład wspólnik sobie co jakiś czas lakier zmienia, w sensie okleja na inny kolor i wtedy ma tak, wtedy robi sobie anomalię i docenia znowu bardziej. Kobiety bardzo często robią sobie taki remoncik. Tu stolik się przełoży, tam lustro będzie gdzieś indziej i tak dalej. I to jest właśnie sposób na to, jak się cieszyć tym, co już się ma. Zamiast się obwiniać, że się człowiek nie cieszy. Ale nieważne. Ważne jest to, że te wszystkie fotki i przypomnienia muszą być w różnych miejscach, bo inaczej to nie zadziała. Kolejna rzecz, wizualizacja. Ostatni, przedostatni trik chyba. Wizualizacja. Te wszystkie wizualizacje, jak to ty biegasz, jak to jesteś zylionerem, jak to jeździsz Ferrari i tak dalej, to jest fajne tylko, gdy w dany dzień masz motywację. Czyli zastanawiasz się teraz, czy chcę teraz biegać? Jeżeli tak, to tak. Teraz ta wizualizacja, że tak, ja biegnę, przebiegam cały park, jestem spocony, ale silny. Brawo, to wspaniale. Taka wizualizacja wtedy działa. Czyli wtedy można tym wszystkim sekretowcom powiedzieć, dobra, róbcie to. Tylko wtedy, w ten dzień, kiedy mamy już turbo motywację. Więc paradoksalnie ta wizualizacja działa, ale też jest trochę bezsensowna, bo i tak jak ci się chce biegać, no to w sumie po co wizualizować? No ale jak chcesz mieć trochę lepsze emocje, to czemu nie? Natomiast okazuje się, że najlepsza wizualizacja, a już jedyna, która działa, gdy nie jesteśmy turbo zmotywowani, to jest wizualizacja negatywna. I ktoś się teraz oburzy. Jak to? Mam sobie wizualizować negatywne rzeczy? To takie smutne. Znowu. Przemawia przez nas wtedy wewnętrzny lewak, który by chciał, żeby zawsze było wesoło, żeby nic nie było smutnego i tak dalej. Otóż, nasz mózg jest skonstruowany tak, żebyśmy przeżyli, przypominam. A przeżycie oznacza unikanie niebezpiecznych rzeczy, czyli złych. Dlatego też badania raz za razem dowodzą, że ktoś biega skutecznie, jeżeli biega po to, żeby nie dostać raka, tak jak ja. Żeby nie być grubasem. A jak ktoś biega, żeby się dobrze czuć, to biega mniej. I tyle. Więc my wiemy, że jest ta polityczna poprawność, pewnych rzeczy nie można mówić, ale sobie możesz powiedzieć wszystko. Ja na przykład biegam, żeby nie być grubasem z rakiem. Tak? Komuś bym tak może nie powiedział, bo teraz jest ten cały body shaming, a to, a tamto nie można, ale sobie mogę powiedzieć wszystko, więc to jest moja motywacja. Nie chcę być grubasem, zwłaszcza, że byłem grubasem. Ważyłem 30 kilo więcej. Było to straszne. Może nie dożyłbym dzisiejszego dnia, więc potem wprowadziłem zmiany. Przestałem żreć mięso, potem przestałem żreć cokolwiek od zwierząt i tak dalej. Wyniki wszystkiego się poprawiły. Waga spadła, zdrowie, samopoczucie, wszystko do przodu. Rewelacja. No i hejter i tak mi tam napisze, że nie, to tak nie ma, bo ja słyszałem, że paleo. No to dobrze. To jest, nie każdy żyje swoim życiem. Ja dbam o swoje zdrowie, a nie o cudze. A ktoś dba swoje, a nie o moje. Więc o to tu chodzi. Natomiast wizualizacja negatywna działa. Za każdym razem, jak się nasłucham tych YouTubeów, tam Marek Skoczylas albo Bartek Kulczyński tam gadają, że brak tej witaminy prowadzi do raka, brak tamtej do wylewu i tak dalej, to ja to słucham ze złymi emocjami, ale sobie myślę, dobra, to trzeba te witaminy mieć, albo trzeba robić więcej treningu i tak dalej. I to działa dużo bardziej niż będę zdrowy i wspaniały. Nawet nie wiadomo, co to znaczy, no nie? Także wizualizacja negatywna. Co jeżeli nie zaczniesz oszczędzać na emeryturę na przykład? Jak będzie wyglądało twoje życie? I wyobrażasz to sobie, tak, jesteś takim dziadkiem schorowanym, idziesz do apteki, nie masz za co kupić leków, noga cię boli i będzie boleć, bo nie masz na emeryturę. Przychodzi tylko ta państwowa emerytura w wysokości takiej żałosnej, plującej ci wręcz w twarz i trzeba z tego teraz wyżyć i tak dalej. Musisz się wręcz odzywać po pomoc do twoich dzieci, więc czujesz się kulą u nogi. Ohydna wizualizacja, wstrętna, nikt nie chce tak się czuć. I bardzo dobrze. Nagle to powoduje, że dobra, koledzy, to może jednak auto trochę poczeka, może jednak nadpłacę kredyty, może jednak zacznę oszczędzać. Negatywna wizualizacja rządzi. Także wizualizacja porażki tego, jak nie zrobisz, jest super sprawą. Szósty trik czy porada, nie ulegaj mitowi. Jest taki mit, że trzeba ludziom ogłosić swój cel i wtedy zwiększasz szansę jego osiągnięcia. Tak? Czyli zdeklarujesz się publicznie na Facebooku albo powiesz całej rodzinie, słuchajcie, powiem wam, że będę w tym roku biegać. Albo, że zrobię to, albo, że tamto. I nie dość, że to oczywiste ryzyko generuje w postaci tego, że nie wszyscy w ciebie wierzą, więc ci to powiedzą, ale nie o to chodzi. Bardzo często też ten feedback będzie pozytywny. Czyli powiedzą, o fajnie, dobrze, zmiany, o miło, sympatycznie, o lajki na Facebooku i tak dalej. Czy to dobre? Złe. Znowu, to jest kolejny przykład, kiedy rzeczy, które wydają się dobre, są złe i odwrotnie. Okazuje się bowiem, i dlatego ja w tym odcinku nie podałem za bardzo swoich celów, bo to nie działa, to działa na niekorzyść. Dlaczego? Bo ten negatywny, ten pozytywny feedback, który my dostajemy, że lajkują, że mówią o fajnie, ambitnie, o super i tak dalej, on zmniejsza ilość dopaminy w organizmie, on powoduje rozluźnienie układu nerwowego. Dlaczego? Ponieważ no, układ nerwowy, jak chce walczyć, podaliśmy te cztery ośrodki wcześniej, tak? Tam jest strach w to zamieszany, tam jest planowanie, myślenie, tam są złe emocje też w tym wszystkim. A tu nagle dobry feedback, lajki, super, ciśnij, brawo, działaj. No to te wszystkie ośrodki się wyłącza, nie wszystkie, ale większość się wyłącza i już ich nie ma, a one są niezbędne w pracy, żeby osiągnąć dany sukces. Czyli paradoksalnie, podsumowując te przydługie wyjaśnienia, gadanie ludziom na lewo i prawo, co ty chcesz osiągnąć, wcale nie zwiększa szansy, tylko zmniejsza. Upraszczając to tak, jakby twój organizm poczuł trochę, że już zrobił. No bo chciałem mieć nagrodę w postaci osiągniętego celu. No i w sumie mam nagrodę, wszyscy mnie chwalą. Czyli cel jest tak, jakby osiągnięty, no to nara. Także nie gadajmy ludziom na lewo i prawo, co my to tam osiągniemy. Siedźmy cicho, a róbmy. I ostatnia rzecz. Jest taki tak zwany middle problem. Middle problem to jest tak samo jak na przykład na początku roku masz motywację, pod koniec roku masz motywację, a w środku nie masz, tak? Rozwiązanie na to ci już dałem, tak? Czyli trzeba zrobić mniej środków albo więcej startów i zakończeń. Na przykład, jeżeli nie celujesz na rok, tylko na kwartał, to nagle masz 4 początki i 4 końce, a nie 1. A jeżeli celujesz to na tydzień, to masz 52 początki i 52 końce. Czyli te środki są coraz krótsze. Te momenty, kiedy motywacji brakuje, bo coś się staje zbyt rutynowe i tak dalej. Tak się to rozwiązuje, ale to działa nawet na codzienność. Masz zadania, chcesz robić deep work, pracować 3 godziny, no to tak samo. Na początku jest w końcu ta energia, jak już siądziesz, się zbierzesz, to już jest. Na końcu tak samo, bo już metę widać i tak dalej. A w środku znowu lipa. Więc po to jest na przykład Pomodoro metod, tak? Czyli ustawiasz sobie starter, timer na 25 minut albo 45, ja wolę 45 raczej. I wtedy, jak zaczynasz z timerem, to masz początek, jak kończysz, to masz koniec. Więc ten środek nie trwa 3 godziny, tylko tam raptem pół godziny. I to jest rozwiązanie tak zwanego middle problem. To działa zarówno na grubych datach, jak cały rok, żeby go zmniejszać, jak i w naszej codziennej produktywności. To jest bardzo fajna rzecz i wtedy super działa. To tyle na dziś. Ja chcę, żądam wręcz, żebyś ty, człowieniu, w przyszłym roku osiągnął bądź osiągnęła swoje cele. To już jest ten czas. I nieważne, i nikogo to nie obchodzi, ile razy czego ty tam nie osiągnęłaś lub nie osiągłaś. Nieważne. Nie ma to żadnego znaczenia. Każdy z nas skrewił, że tak powiem. Każdy z nas dał ciała. Każdy z nas czegoś tam nie osiągnął. W dupie to mamy, powiedzmy szczerze. To, co jest ważne, to, co będzie teraz, w przyszłym tygodniu. Zatem pobierz tego PDF-a, wydrukuj sobie, zaplanuj, daj sobie parę dni na rozpiski, wyceluj, a potem rób. I to, że wyjdzie z tego 50%, a nie 100, bo nigdy nie wychodzi 100, to będzie wspaniałe. To będzie genialne. To poprawi jakość twojego życia drastycznie. I tyle. I co tydzień ocena, poprawa i jedziemy z tym koksem. Dzięki wam bardzo za dzisiaj. Przypominam, instytutlingwistyki.pl. Tam możecie zrealizować cel uczenia się języków. Z kolei na ekspertia.com.pl możecie zrealizować cel na przykład produktywność, jeżeli kupicie 48-godzinną dobę, albo cel typu skuteczne wychowanie dzieci, jeżeli kupicie na przykład naszą mrówkę gotówkę, albo ekspertuś i pewność siebie. Z kolei na sekretyspółek.pl możecie zrealizować cel oszczędzanie pieniędzy poprzez płacenie niższych podatków dochodowych i niepłacenie ZUS-u, a z kolei na pierwszybiznes.org możecie zrealizować cel skutecznego prowadzenia biznesu w oparciu o doświadczenia i błędy wielu innych ludzi. Zapraszam zatem, bardzo ważne też dla mnie, żebyście subskrybowali ten program, bo wtedy algorytmy YouTube'a nas bardziej lubią i polecają nas innym, co też ciebie proszę, jeżeli ci się podobało, poleć ten program, zalinkuj ten odcinek komuś gdzieś na fejsie, na Instagramie, na Messengerze, gdzieś tam, komu, kto też może chcieć zrealizować w końcu swoje cele skutecznie. No i tyle. Like, komentarz, zawsze mile widziane. A ja ci życzę zrealizowania swoich celów, wspaniałych, genialnych, rodzinnych świąt, w spokoju, ale i radości. I to, żeby w końcu marzenia i cele to były dla ciebie synonimy, żeby to było to samo, a idąc jeszcze dalej, żeby cele były synonimami z nawykami i taskami, bo wtedy jesteśmy w domu, bo o to przecież w tym chodzi, żeby nie tylko marzyć, ale na początku trochę się rozmarzyć, a potem bardzo się rozdziałać. Tego ci właśnie życzę, żeby ten 2024 rok był najlepszym w twojej dotychczasowej historii. Wszystkiego najlepszego. Cześć!